Kontynuujemy nasze rozmowy niedokończone z telewizji. Już teraz w naszym studiu serdecznie witamy naszych gości, księdza profesora i dwie siostry. Bardzo proszę, aby przypomnieć naszym słuchaczom, kogo dzisiaj gościmy. Proszę się przedstawić.
Siostra Weronika Maria Kleba ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego.
Ksiądz Dariusz Klejnowski-Różycki z diecezji gliwickiej, adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, rektor Śląskiej Szkoły Ikonograficznej i wiceprezes Stowarzyszenia Sinicum, bo dzisiaj tutaj o Chinach będziemy mówić i oddaję od razu głos siostrze, wiceprezes także.
Siostra Aleksandra Huf ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Również z tego samego, co siostra Weronika.
Mówiliśmy bardzo wiele rzeczy, ale mamy taki duży niedosyt, bo o Chinach chyba można mówić bardzo wiele. Mówiliśmy o ewangelizacji, o tych falach ewangelizacyjnych. Mówiliśmy o Chinach, jakie to jest państwo dzisiaj, jaki to jest kraj i też mówiliśmy o tej kulturze, która jest odmienna w wielu wymiarach. Ja mam takie pytanie, może na początku zróbmy takie ogólne spektrum. Co wymyślili Chińczycy dawno, dawno temu, a co myśmy dopiero w Europie odkryli może kilkaset lat temu? Żeby pokazać jakąś tą kulturę chińską, mówi się, że ona jest bardzo stara, a jest ciągle się rozwijająca, bo wiele starych kultur zaginęło, już nie istnieje. Tak. A jednak ta kultura starożytna, ona jest, rozwija się dynamicznie i to jest potężne państwo i wiele wynalazków w ciągu tych wieków zawdzięczamy właśnie Chińczykom.
Tak, tymi najbardziej popularnymi, znanymi jest wynalazek papieru, ta cała wielka też tradycja związana z wyrobami z papieru, tak? Także malarstwo rozwijane na papierze, także wynalazek prochu, proch strzelniczy.
Przy czym Chińczycy nie stosowali prochu do strzelania, do militariów, ale do sztucznych ogni. I do tej pory dla nich proch ma głównie zastosowanie w sztucznych ogniach, które są bajeczne i ogromne na wielką skalę.
I są używane także w celebracjach liturgicznych. Byłam świadkiem bardzo szumnej i hucznej eksplozji, jeśli w ten sposób można to określić, fajerwerków w noc Bożego Narodzenia. I te fajerwerki, pokazy sztucznych ogniów, te wybuchy, petardy też towarzyszyły, poprzedzały procesję przed rozpoczęciem mszy świętej pasterskiej w nocy.
No to od razu takie pytanie się nasuwa. Oni tak podobnie przeżywają Boże Narodzenie jak my?
Oj, tutaj cała długa opowieść może
tak długo, może tak długo nie, ale...
No dobrze, to troszeczkę powiem. Więc okres Adwentu, w którym my także teraz jesteśmy, więc wyobrażam sobie i wiem, że teraz w Chinach, w wielu parafiach trwają bardzo intensywne przygotowania do wieczoru wigilijnego. On jest przeżywany całkowicie odmiennie, aniżeli Wigilia w naszym polskim wydaniu. W Chinach nie ma tradycyjnej dla nas wieczerzy wigilijnej. Ponieważ miałam możliwość przeżycia tego dnia wigilijnego w jednej z wiejskich chińskich parafii, więc wyglądał ten dzień w taki sposób, że rano cała właściwie parafia zgromadziła się na porannej mszy świętej. Wieczorem o godzinie 18 była kolejna msza święta. I później o godzinie 20 rozpoczęła się wielkie świętowanie. Taki program rozpoczął się o godzinie 20, trwał do godziny 23:15. Był na zewnątrz, na takim podwórzu kościelnym, na przygotowanej tam scenie. I podczas tego programu występowały różnego rodzaju grupy, które w tej parafii istniały, począwszy od starszych pań z trzeciego zakonu franciszkańskiego, które śpiewały, poprzez ludzi, poprzez orkiestry.
Kolędy śpiewały, czy?
Oni
nie mają kolęd.
Mają pieśni na Boże Narodzenie, ale no nie można tego porównać z licznymi polskimi kolędami czy pastorałkami. Różnego rodzaju właśnie orkiestry, chyba ze dwie przynajmniej, były w tej miejscowości. Orkiestry, w których grały panie. Tutaj też cały fenomen związany z urbanizacją i faktem, że wielu mężczyzn nie przebywa na co dzień w swoich wiejskich środowiskach. Ponadto różne grupy ludzi właśnie dorosłych, młodzieży, dzieci przedstawiające różnego rodzaju jasełka, skecze, wykonujące pieśni, piosenki, czy to solowo, czy w zespołach. I to było takie wielkie świętowanie urodzin Pana Jezusa. Można sobie wyobrazić, że... Znaczy nie trzeba sobie wyobrażać, ale warto wiedzieć, że w tym rejonie, gdzie byłam, to była prowincja Szansi, tam również była zima i na zewnątrz był trzaskający mróz. Ludzie grzali się przy takich piecykach rozżarzonymi cegłami wewnątrz. No i te 3 godziny spędzali świętując w ten sposób, oczekując narodzin Pana Jezusa, po czym była procesja poprzedzona wielkimi petardami, uroczysta pasterka i na drugi dzień o świcie kolejna Eucharystia i po południu powtórka programu z dnia poprzedniego.
A nie są to dni wolne od pracy, prawda?
Nie są to dni wolne od pracy, nie. Ponieważ no, Boże Narodzenie nie jest świętowane jako święto państwowe. Dni wolne od pracy są w okresie chińskiego Nowego Roku, który przypada w styczniu bądź w lutym. Jest to okres święto ruchome.
W ogóle obrzędowość chińska, także jeśli chodzi o chrześcijaństwo, różni się od tej, do której jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Ja miałem okazję uczestniczyć w obrzędach żałobnych pewnego księdza, kiedy pojechałem na urlop habilitacyjny do Tajpej na Uniwersytet Fuzhen, to mieszkałem w klasztorze franciszkanów. Tam zmarł jeden ojciec. I to, co mnie zdziwiło, to taka obrzędowość, która nijak mi nie wyglądała na katolicką, tylko na buddyjską. Ponieważ portret tego ojca franciszkanina był wystawiony na takim stoliku przy ołtarzu. Przed tym, na tym stoliku było dużo owoców, wino, takie kadzidełka. Ludzie podchodzili, w odpowiedni sposób się kłaniali, taki bardzo jak w świątyniach buddyjskich, kiwając się, trzymając kadzidełka między złożonymi rękoma. No, bardzo odmiennie i no, domyślam się, że wielu by się niepokoiło chrześcijan w Polsce, widząc, co to się dzieje w kościele. Ale to było jak najbardziej katolickie, tylko że chińskie.
Tak, ten skłon, głęboki skłon, określany w języku chińskim koutou, jest integralną częścią tamtejszej kultury. I jest to skłon, który jest wyrazem czci wobec...
Szacunku, tak.
Tak, czci, szacunku wobec Boga, bóstwa, ale podobny skłon również wykonuje się na przykład w okresie chińskiego Nowego Roku wobec rodziców. Jest to wyraz takiego głębokiego szacunku, czci. I tutaj też warto wiedzieć, że w Chinach owa cześć wobec rodziców i osób starszych jest bardzo ważnym elementem kultury.
Czyli czwarte przykazanie, czci ojca swego, matkę swoją, w pewnym sensie jakby jest czymś naturalnym.
Tak, ta cześć jest bardzo mocno zakodowana w ogóle w tradycji konfucjańskiej. Taka podstawowa, bazowa tradycja regulująca relacje społeczne, czyli odniesień ludzi, przyjaciół do siebie, syna młodszego do syna starszego, czyli braci, ojca do syna, syna do ojca. Czyli wszystkie relacje najważniejsze konfucjanizm jakoś, można powiedzieć, upraszając, skodyfikował, uzasadniał i wypracował coś, czego nie mamy w naszej europejskiej kulturze, taka ceremonialność. Ceremonialność. To jest bardzo charakterystyczne dla Chin, jak na przykład wyobrażamy sobie rytuały, kiedy można zrobić rzeczy proste, na przykład napić się herbaty po to, żeby zaspokoić pragnienie. Ale Chińczycy z tego zwykłego procederu zrobili ceremonię picia herbaty.
Są nawet odmienne słowa oznaczające, czy to picie herbaty, takie aby zaspokoić pragnienie, czy też właśnie kosztowanie, które jest całym długim właśnie ceremoniałem.
I jeśli wyobrazilibyśmy sobie świat, w którym ceremonialność taka wypełnia przeróżne aspekty naszej codzienności, znaleźlibyśmy się wtedy w społeczeństwie konfucjańskim.
A proszę księdza profesora i drogie siostry, w telewizji padło takie sformułowanie, bodajże siostra Aleksandra powiedziała, że zbiera się dzieci porzucone na polu, robią to pewne siostry, które opiekują się tymi dziećmi, bo na pewno ta kultura chińska no, może szokować swoją ekspansywnością i tą swoją obrzędowością, ale czy nie jest to brutalna również kultura w tym sensie, że zbiera się dzieci porzucone gdzieś na polach z jednej strony, a z drugiej strony mam takie inne pytanie. Pytanie dotyczące właśnie tego otwarcia się na życie. Czy w ogóle jest takie pojęcie w Chinach, żeby otworzyć się na życie w tym sensie, żeby mieć dwoje dzieci, troje, czworo, pięcioro, sześcioro, to co jest tak bardzo podkreślane w teologii katolickiej, czy w naszej moralności, humane vitae, choćby o tym mówi, czy w ogóle jest to możliwe w tej chwili takie życie chrześcijańskie tam w Chinach, czy są to rzeczy po prostu no, niemożliwe z racji tych ogromnych sankcji politycznych, policyjnych w tym państwie komunistycznym.
Ja mówiłam o tych właśnie porzuconych dziewczynkach, ale to było...
Nie, dziewczynkach, tak.
Na początku XX wieku, chociaż teraz też, ale w inny sposób się usuwa życie, tak? Poprzez aborcję.
Tak jest, tak.
Aborcję. Natomiast wtedy w ten sposób regulowano sprawy. A teraz właśnie ta sprawa tych wielodzietności no jest uregulowana, tak jak już wspominaliśmy, chociaż teraz zaczynają już widzieć te nierówności, że więcej chłopców niż dziewcząt i jest handel dziewczynkami, dziewczynami, które muszą sprowadzać, ponieważ brakuje do małżeństw, tak? W tej chwili...
Starzeje się społeczeństwo chińskie.
Tak. Jest też dysproporcja. Mniej więcej jest 119 chłopców na 100 dziewczynek.
Tak, a w Rosji jest trochę inaczej, bo tam jest więcej kobiet, a mniej... Znaczy więcej kobiet, a mniej chłopców i często Chińczycy żenią się właśnie z Rosjankami.
Słowiankami,
tak. Więc ja tylko chciałem tak mnie to interesowało. Nie chcę oczywiście tutaj uciekać z tego głównego nurtu, żeby poznawać Chiny, tylko w tym aspekcie właśnie otwarcia się na życie, czy tych wszystkich spraw, bo z jednej strony jest to jest trochę nam obce, prawda, w Europie ta ceremonialność, to jest cały wschód i takie inne rzeczy, no a z drugiej strony jest taka sytuacja właśnie... Takiej też, nie wiem, czy ksiądz profesor się zgodzi, czy drogie siostry się ze mną zgodzą, takiego radykalizmu w sensie właśnie powiedzenia nie życiu, w sensie, żeby mieć trzecie, czwarte, piąte dziecko, no nie?
Myślę, że też trzeba pamiętać o tym, że chińskie społeczeństwo jest społeczeństwem takiego typu, jeśli to też zapewne będzie to jednym z uproszczeń, że to, co mówi rząd i władza jest czymś, co należy respektować. Tak?
Posłuszeństwo władzy odzwierciedlenia jakby takiego w mentalności polskiej, nie? Że takie bezwzględne, to jest autorytet.
Tak, i to jest przedstawiane. Tak, i tak było właśnie od początku istnienia cywilizacji chińskiej.
I tak jest do dzisiaj?
Po części tak, że to, co jest przekazywane jako polityka rządu, to też jest przekazywane w taki sposób, że jest to ukazywane jako dobro. Chińczycy bardzo często powtarzać będą zdanie, jest nas zbyt wielu, jest nas za dużo. I to jest doświadczeniem ludzi mieszkających w wielkich społecznościach miejskich.
Ile Pekin ma ludności?
Nie pamiętam teraz dokładnie, ale to będzie gdzieś z rzędu 23 milionów. Szanghaj bodajże ma 23 miliony. Tak.
Także są Polski,
wielkie aglomeracje. Mieście, tak? To są wielkie aglomeracje.
Więcej niż Czechy. Czechy mają 15 milionów.
Im bardziej na wschód, tym gęstsze zaludnienie. Tam 2000 osób wychodzi na 1 km2. Im bardziej na wschód.
W kierunku morza, w kierunku oceanu,
tutaj
wybrzeża.
Tutaj siostra właśnie napomina o całym tym zróżnicowaniu geograficzno, ekonomicznym, związanym też z ukształtowaniem terenu, tak? Z warunkami umożliwiającymi życie i rozwój, jakie daje geografia danego rejonu. Czyli jeżeli jest blisko morza, to to są rejony, które ze względu na dostęp do morza są też lepsze ekonomicznie, znacznie bardziej rozwinięte. Tak? I to jest część północna, ta środkowa raczej bym powiedziała nawet, i to właśnie wybrzeże wschodnie. Natomiast im bardziej pójdziemy na zachód Chin,
głąb, tak?
Rejony, przypuśćmy rejon autonomiczny Xinjiang, będzie on bardzo mniej, znacznie mniej zaludniony i znacznie gorzej rozwinięty.
Tybet jest taką częścią integralną. Chin, nie chcę tutaj kwestii politycznych poruszać, ale kulturowo jest to rzeczywistość odmienna, czy jakoś tożsama, podobna?
Jest integralną częścią Chin
na
do
pewno,
tej pory. Jest
tak.
Się autonomicznym rejonem Chin, podobnie jak też rejon Xinjiang i jeszcze rejon Ningxia jest również rejonem autonomicznym. Jednocześnie właśnie jest
pod względem kulturowym zachowuje swoją daleko
taką
idącą odmienność, także pod względem językowym.
Tak.
To są różne grupy językowe, tak? Nawet
językowe i ludnościowe. Też warto wiedzieć, że ludność Chin to oprócz 92-3% Chińczyków to jest ludność Han, natomiast te 7-8% to są ludzie należący do 55 różnych grup etnicznych. To jest niezmiernie ciekawe, ponieważ oni mają i odmienne języki, i pisane, i mówione. Po części one zostały dopiero utworzone gdzieś w latach 50. XX wieku, niektóre z nich, ale niektóre mają znacznie dłuższą historię.
I niektóre te narodowości są także narodowościami chińskimi. I też nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jakby zadajemy sobie pytanie, mówiąc Chińczyk, to znaczy kto?
No właśnie.
To znaczy, kto jest ktoś narodowości Han, czy tam Mia, czy tam są inne narodowości. I różnice także zaznaczają się w języku na tyle głębokie, że Chińczyk z Pekinu nie porozumie się, czy nie dogada się, tak? Chodzi o mowę.
Tak.
Nie będzie mógł skomunikować się mową z Chińczykiem z Kantonu, ponieważ można powiedzieć, zależy od autorów. Niektórzy mówią 7 podstawowych języków chińskich, inni więcej, inni mniej. W każdym razie różnice są tak dalekie pod względem fonetyki, jak między na przykład włoskim i francuskim. Jest to ta sama grupa językowa, ale nie można się porozumieć. Natomiast wszyscy Chińczycy się dopiszą. Dogadają, ale dopiszą. Mm-hmm. Tak? Czyli wszystkie te języki zapisują się tymi samymi znakami. Dlatego my możemy się zastanawiać, dlaczego oni nie mają pisma literowego, tak jak my mamy, tylko znaki. Ponieważ od razu by podzieliło to kraj na tyle, że przestałby się komunikować.
W telewizji, w radio gazety ogólnochińskie są takie, prawda?
Tak, oczywiście.
Posługują się językiem takim, który się uczy dzieci w szkołach.
Tak, to jest język mandaryński.
Mandaryński jest powszechny, ale na przykład jeżeli chodzi o gazety, to jest język zapisany, w związku z tym nie ma jakby problemu. Natomiast język mówiony w telewizji, jak popatrzymy na telewizję chińską i nawet w Polsce możemy oglądać różne kanały, jeżeli ktoś ma tam tak regionalne, satelitarne czy kablową telewizję, może zobaczyć telewizję chińską, to tam zawsze są wyświetlane znaki. To, co jest mówione, jest zawsze wyświetlane w znakach, żeby wszystkie na narodowości chińskie mogły to zrozumieć. Ale takim głównym oficjalnym językiem jest mandaryński. To jest język oficjalny. Chociaż na zachodzie także jest dosyć mocno znany język kantoński. On jest też ponoć trudniejszy, ale bywa też znany, ponieważ w swoim czasie to był język bardzo mocno obecny w mediach, na zachód przeniesiony.
A jeszcze wracając do tych wynalazków, kiedyś mi się kojarzyło, że koło też było wymyślone przez Chińczyków. Nie wiem, czy nasi goście by tą moją teorię potwierdzili 5000 lat temu, kto wymyślił koło, taczki później, taczki koło tysięcznego roku.
Nieraz w różnych jakichś takich popularnych najczęściej chińskich autorów, którzy to pisali. No,
być może.
Wynalazków jest znacznie więcej.
Jest więcej tych wynalazków dróg między innymi wcześniej niż w Europie. Troszeczkę inaczej, bo to były takie odbijane, malowane na dużych płaszczyznach, wygrawerowane znaki, ale to było dużo wcześniej wymyślone niż w Europie.
A ta inkulturacja, o której ksiądz profesor mówił tak pięknie przy tym wybitnym, genialnym jezuicie Ricci, czy to była inkulturacja, która polegała na tym, że pewne zewnętrzne, pewne formy akceptował Ricci w sensie kultury chińskiej, natomiast sam przekaz doktryny katolickiej, kerygmatu na niczym nie ucierpiał? Czy to jest, czy mam takie pytanie, sam nie wiem, jak na to pytanie właśnie odpowiedzieć, dlatego je tutaj zadaję, czy ta inkulturacja nie zawiera w sobie niebezpieczeństwa, że doktryna katolicka w sensie objawienia, przekazu całej tajemnicy paschalnej Chrystusa może w jakiś sposób być stępiona albo, nie wiem, fragmentaryzowana?
Odpowiem na to pytanie, patrząc bardziej na współczesność, bo ten problem jest problemem aktualnym. To nie jest problem jedynie z czasów Ricciego i jezuickich misji chińskich. Znowu upraszczając, powiem tak. Chińczycy zapytają tak, czy my jako chrześcijanie możemy używać do teologii chrześcijańskiej, katolickiej, naszych kategorii filozoficznych, językowych, systemów myślenia, wypracowanych na właśnie, bazujących na konfucjanizmie, buddyzmie, taoizmie, bo mamy taki obraz świata. Czy też, aby zostać chrześcijanami, musimy przyjąć filozofię europejską, bazującą na Arystotelesie, Platonie, świętym Tomaszu i dopiero w tych kategoriach europejskich wyrażać chrześcijaństwo.
Pięknie, pięknie.
To jest tak, właśnie, tak. Więc mamy dużo dokumentów Kościoła, które mówią, że jak najbardziej powinniście to we własnych kategoriach rodzimych wyrażać i tworzyć teologię, która będzie teologią chińską, tak?
Ale katolicką.
Katolicką chińską. Tak, katolicką chińską. Waszą teologią katolicką chińską wyrażoną w waszych kategoriach. Ale teraz mamy dużo teologów, którzy próbują to robić i ocena tej teologii z naszej strony, można powiedzieć, europejskiego chrześcijaństwa bywa czasem negatywna, kwestionowalna. Biskupi azjatycy, bo to jest problem nie tylko Chin, ale szerzej całej Azji. Dużo biskupów azjatyckich wysyła swoich księży do studiowania teologii na Zachodzie i nawet ryzykując pewne, ja wiem jakby to powiedzieć, herezje to jest za mocne słowo, ale takie sposoby ujęć no niezbyt trafne. To, co ksiądz mówi, troszeczkę może, które by wypaczyły orędzie katolickie, ale musimy sobie zdawać sprawę, proszę państwa, z tego, że chrześcijaństwo w Azji, w Chinach jest bardzo młodym chrześcijaństwem. Mniej więcej tak jak można powiedzieć 3-4 wieki, nawet mniej w niektórych miejscach, 2 wieki chrześcijaństwa. To pomyślmy sobie w Europie, jak mieliśmy 2-3 wieki chrześcijaństwa, ile mieliśmy herezji, to było, kotłowało się, kiedy wypracowywaliśmy doktryny najbardziej podstawowe dotyczące bóstwa Chrystusa, bóstwa Ducha Świętego, kwestie maryjne i nie mieliśmy języka odpowiedniego na to znaleźć, to co dopiero w Azji, która jest teraz mniej więcej na tym etapie. W związku z tym trzeba temu się przyglądać i też...
Taki ogromny dynamizm w tym wszystkim jest, prawda?
Jesteśmy świadkami bardzo interesującej epoki w historii Kościoła azjatyckiego, szerzej na to patrząc. I też popatrzmy, jaki jest brak równowagi w poznawaniu tamtego świata. My jesteśmy troszeczkę zarozumiali, w tym sensie, że tak, oto my idziemy nauczyć z kagankiem o światy, nie wiem, Chiny, Azję. Tymczasem nie myślimy, że a może my możemy się też czegoś nauczyć, nawet od strony chrześcijańskiej i religijnej, nowych takich ujęć, które będą inspirujące, dynamizujące i pokazujące nam nowe przestrzenie wiary, ludzkich możliwości przyjmowania Pana Boga.
Ktoś pięknie powiedział, przepraszam, że wchodzę, tak, tak. Że misjonarz musi kochać dany kraj. Żeby być misjonarzem gdzieś, to trzeba kochać tamten kraj, tamtych ludzi. Nie można być misjonarzem, mając pogardę, nienawiść, czy poczucie wyższości. wyższości, tak. Trzeba kochać, być otwartym, tak. Pokornym na to, tak. Również co, jacy ci ludzie są, a z drugiej strony też głoszenie tego, z czym przychodzi misjonarz.
To chyba jest tak jak w przyjaźni, czy jak, tak jak w miłości, że jest wzajemna osmoza, przenikanie się miłosne wartościowych rzeczy w jedną i drugą stronę.
I tutaj też można nawiązać do całego procesu, który towarzyszy przygotowaniom się do posługi misjonarskiej, czy to przed wyjazdem do Chin, czy jakiejkolwiek innej, że aby pokochać inny naród, trzeba najpierw kochać swój naród, trzeba poznać, pokochać swoją kulturę, poznać zarówno jej plusy, jak i strony mniej ciekawe, zaakceptować wszystko, wybrać to, co jest szczególnie ważne, aby ze sobą nieść dalej w życie i nieść także do innych. I na tej podstawie tego zasadniczego, fundamentalnego szacunku do własnego narodu, do własnej kultury, poznawać, otwierać się, poznawać inną kulturę, czynić to zawsze z wielkim szacunkiem i też dopiero wówczas, tak jak ojciec mówi, kochając tamtych ludzi, tamtą kulturę, otwierając się na jej odmienność, na wyzwania, jakie też może ze sobą nieść, na kwestionowanie tego, co jest mi znane, dopiero wówczas na tej podstawie będę mogła także przekazywać coś z orędzia chrześcijańskiego.
A mógłbym zadać takie pytanie, takie właśnie skąd wzięło się u księdza profesora, u sióstr właśnie zainteresowanie Chinami? Jak to się stało, że trafiliście właśnie w Chiny, a nie na przykład w Indie, czy nie wiem, gdzieś tam w Afrykę? Że jakoś, jak Pan Bóg poprowadził tą waszą historię, że weszliście tak głęboko w tamtą rzeczywistość? Zapraszam.
Chciałabym tu sięgnąć do korzeni naszego zgromadzenia, Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, które jest bardzo związane ze Zgromadzeniem Słowa Bożego, czyli księżmi werbistami, tak, bo właśnie u początków była miłość u założyciela do Chin.
Jak się nazywał założyciel?
Święty Arnold Jansen.
Tak, założyciel księży werbistów,
a potem wkrótce i naszego zgromadzenia i jeszcze trzeciego zgromadzenia służebnic Ducha Świętego od wieczystej adoracji. Właśnie on bardzo nosił w swoim sercu tę wielką potrzebę ewangelizacji w Chinach. On dużo czytał na temat braków kapłanów, a ponieważ był to czas Kulturkampfu i wielu kapłanów w Niemczech było bez pracy, bez posługi, bez możliwości. On chciał, podobnie jak w innych krajach tutaj Europy, tworzyć dom misyjny, przygotować kapłanów i wysłać ich właśnie tam do Chin. Również nasza błogosławiona...
Jak Pan Bóg ciekawie działa, no nie? Że tutaj Kulturkampf był, walczyli z Kościołem katolickim, zamykali i w tym momencie Duch Święty robi coś takiego, że człowiek myśli, no to jeżeli nie w Niemczech wyrzucają nas, to proszę bardzo... To
można zrobić jeszcze większe
rzeczy. Jeszcze większe rzeczy można zrobić.
To samo pytanie postawiono samemu założycielowi, kiedy przychodził do biskupów i mówił, że trzeba coś zrobić, a oni mówili albo szalony, albo święty, bo w tym momencie, kiedy się tutaj wszystko wali, to on chce coś nowego otwierać, a on mówi, no tak, jak się wali, to właśnie trzeba coś nowego otwierać. Ale zrobił taki myk, powiedziałabym, że ponieważ na terenie Niemiec tego nie mógł zrobić, poszedł kilkanaście kilometrów dalej do Holandii i tuż za granicą w Sztajlu, koło Venlo, otwarł właśnie taki skromny, bardzo skromny dom. I z tego domu misyjnego potem po kilku latach utworzyło się zgromadzenie misyjne. Na początku założyciel o tym nie myślał. A pierwszych misjonarzy, których wysłał z tego domu misyjnego, to właśnie wysłał do Chin.
Ale mnie też interesuje, siostro, wasza, kochani, osobista historia. Bardzo się cieszymy, że mówicie o tym wspaniałym, świętym człowieku, ale mnie interesuje, jak właśnie siostra Aleksandra, siostra Weronika, ksiądz profesor, jak wyście trafili w tą opcję chińską?
Jak ja trafiłam w tę opcję chińską? Po prostu tak jak już wspominałam w telewizji, że ksiądz Malek, ojciec Malek, Roman Malek, który już od wielu lat pracował w Niemczech właśnie w tej kwestii, pomocy Kościołowi w Chinach, przyjechał tutaj do Polski i bardzo nalegał, żebyśmy my tutaj w Polsce, bo mówi, wy tu macie takie warunki, bardzo zbliżone do warunków żywego Kościoła chińskiego. To są małe grupy, ale są bardzo żywotne. Wasz Kościół w Polsce jest jeszcze Kościołem żywotnym, macie powołania, a nie takie jak na Zachodzie.
To miał na myśli oazę przede wszystkim?
Nie, to nie myślał tylko. O normalnie o kościołach parafialnych.
Tak?
Tak, tak, o tym mówił.
Widział, że jeszcze ludzie chodzą do kościoła, są powołania.
Tak, są klasztory, jeszcze klasztory, mają powołania.
Tak. Nowicjaty są.
Tak. I dlatego bardzo nalegał, żebyśmy my też dołączyli do tego projektu, który już był tam przez kilka lat prowadzony w Niemczech, czy we Włoszech, w Szwajcarii. I myśmy w 2001 roku właśnie próbowali odpowiedzieć na to jego wezwanie i przy jego pomocy i przy pomocy China Centrum, bo on stworzył taki China Centrum, czyli taki ośrodek kościoła niemieckiego, bo to nie jest tylko zgromadzeniowy, ale to jest zbiór różnych instytucji kościelnych.
Czyli siostra, bo chodzi o życie siostry.
Tak.
Wcześniej się Chinami nie interesowała.
Nie, tak jak jestem w zgromadzeniu misyjnym, ale wiadomo, Chiny były zamknięte, jeśli chodzi o nasze zgromadzenie. Myśmy miały tam bardzo silną prowincję. Potem, tak jak wszystkie inne międzynarodowe zgromadzenia, zniknęłyśmy z mapy. Natomiast tak jak wszystkie inne kraje misyjne, było mi to bardzo bliskie, jeśli chodzi o potrzebę, ale możliwości nie było. A dopiero ten moment jakoś
był taki decydujący.
Tak.
A siostra Weronika?
W 2007 roku przyjechały do Polski pierwsze siostry z Chin. Znacznie wcześniej, bo już w 1998 roku miałam okazję brać udział w europejskiej konferencji, kolokwium dotyczącym Kościoła w Chinach, które to kolokwium było zorganizowane właśnie przez China Centrum, do dziś funkcjonujące w Sankt Augustin w Niemczech i ojca Romana Malka, już wspomnianego. To kolokwium miało miejsce w Krynicy Morskiej. No i zostałam też zaproszona, zabrana, pojechałam tam wraz z innymi siostrami. Wówczas po raz pierwszy z bliska słyszałam o różnych zagadnieniach związanych z tamtejszym kościołem. Gdy w 2007 roku przyjechały pierwsze siostry z Chin, byłam w tej wspólnocie, do której przyjechały, naszej wspólnocie w Sulejówku. I sytuacja była tego rodzaju, że żadna z nas nie umiała komunikować się z nimi w żadnym takim języku, który byłby dla sióstr zrozumiałym. Ich znajomość angielskiego była bardzo nieznaczna. Żadna z nas, Polek, nie znała wówczas języka chińskiego. Stąd zaczęłam się interesować, szukać.
Ale jak się komunikowałyście w takim razie?
Językiem miłości.
Też migowym
bardzo
językiem?
Bardzo dużo. Korzystałyśmy z tłumaczy, jeśli chodziło już o jakieś takie poważniejsze sprawy. A tak trzeba było tyle razy pokazywać i sprawdzać, czy to, co pokazuje, one rozumieją. Bo było powiedziane mi, że one znają angielski. No a niestety to było tak na dzień dobry, a potem już nie wystarczyło. I dlatego przy poważniejszych sprawach miałyśmy zaplecze ludzi, którzy znali język, ale taki na co dzień w domu to niestety trzeba było sobie radzić. No, trudno było je odesłać.
A siostra Weronika kiedy uczyła się chińskiego? Zaczęła się uczyć?
W 2008 roku.
Jak początku. Długo się uczyła?
Ja się uczę po dziś dzień.
Po dziś dzień.
Tak, tak.
Ale siostra już normalnie, jak na przykład telewizję ogląda, albo czyta gazety, to już normalnie...
No nie, gazet nie czytam. To już troszkę za daleko. Tak, natomiast jeżeli jest taka prosta, zwyczajna konwersacja, to tak. Też mankamentem pewnym trudem jest to, że nie mam teraz codziennej możliwości komunikowania się w języku chińskim. Tak, jestem w takiej wspólnocie, w której nie ma nikogo rozmawiającego po chińsku. Stąd też ta z trudem zdobyta umiejętność w jakiś sposób się cofa, zanika, tak mogłabym powiedzieć. Gdyż jest to język na tyle wymagający i powtarzam, że jest to język zazdrosny, który jeżeli nie jest używany na co dzień, to jego znajomość rzeczywiście się cofa. Natomiast w tym 2008 roku znalazłam już o dziwo i ku wielkiej radości mojej pierwsze książki w języku polskim do nauki języka chińskiego. zaczęłam korzystać z tych pierwszych, to były zarówno książki, jak też nagrania. Stąd też, no, początki były bardzo interesujące i trudne zarazem, ponieważ nie miałam się do czego odnieść. A tutaj jeszcze mówiąc o siostrach, które przyjechały jako pierwsze, one też od początku zaczęły uczyć się języka polskiego. Także z wielkim mozołem i trudem, ale po jakimś czasie te prościutkie zdania zaczęły też układać, formułować. Ja też w 2008 roku zaangażowałam się w ośrodku migranta Fushenfu w Warszawie. Tam też miałam kontakt z migrantami i okazało się, dla mnie wówczas to się okazało, że jest też w okolicy Warszawy, w Wólce Kosowskiej, spora grupa migrantów chińskich. I Wólka Kosowska jest w Polsce znana jako takie centrum handlowe i wielkie różnego rodzaju hurtownie prowadzone obecnie przez Chińczyków, Wietnamczyków i ludzi różnych innych grup narodowościowych. I tam zaczęłam jeździć, ucząc Chińczyków polskiego.
A przy okazji też trochę chińskiego można było potrenować.
No więc tym bardziej, ja wówczas jeszcze nie znałam dobrze chińskiego, dopiero zaczynałam się sama uczyć. Później ta możliwość intensywniejszej nauki nastąpiła wówczas, gdy wyjechałam do Chin, no i w roku 2010-11 uczyłam się intensywnie, już będąc w Chinach.
A księdza profesora poprosimy teraz.
A ja bałem się raczej Chin.
Tak?
Dlatego, że można powiedzieć, atmosfera wokół Chin w Polsce jest raczej taka podejrzana, jeśli chodzi o duchowość i wyjawi się jako niebezpieczna, ale w 2000 roku biskup mój Gliwicki wysłał mnie na studia teologii dogmatycznej na KUL. No i w Lublinie mieszkałem razem z moim współbratem z roku, którego znowu biskup posłał na islam, żeby studiował język arabski i islam. No i tak tam zachwycaliśmy się teologiami nieeuropejskimi i tak rozmawialiśmy, że to by było ciekawe, gdybyśmy on ze strony arabskiej, takiej teologii też arabskiej, żeby się pouczył, ja jakiejś takiej innej. I sobie myślę, no dlaczego nie chińskiej? To jest też bardzo ciekawa, interesująca rzecz. No i zacząłem się uczyć chińskiego. Najpierw u jednej pani, takiej ginekolog, która pracowała tam w szpitalu w Lublinie. Potem po 2 latach dostałem stypendium do Paryża i tam się już zapisałem na sinologię. Później jeszcze dostałem stypendium ministra spraw zagranicznych Francji do Pekinu. No i tak ta moja przygoda z chińskim trwa aż do tej pory. I to, co mnie interesuje, to właśnie też teologia chińska. Nie tylko sam język i kultura chińska, tylko jak w teologii to funkcjonuje, jak teologowie chińscy próbują naszą wiarę, nie wiem, deformować, niekoniecznie, formować w swojej kulturze. No i tak mi zostało i cieszę się z tego, że Pan Bóg mnie na takie drogi skierował.
No to jest też takie piękne świadectwo, prawda? Jak Pan Bóg robi historię poprzez takie różne wydarzenia. Ja zapraszam słuchaczy do wzięcia udziału w naszym programie. Proszę o telefony Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. A my może na chwilę oddechu posłuchamy takiej pieśni chińskiej Kochana Maryjo.
Thank you.
I już mamy pierwszy telefon. Halo? Halo? Szczęść Boże. Ale się pan rozłączył. I mamy pierwszy telefon, prosimy. Halo? Halo? Tylko trzeba wyłączyć u siebie radio. Tak? Halo, słyszymy się? No mamy jakieś problemy. Halo, halo?
Tak, słuchaj,
tak?
Jestem.
Jest już pani, tak? Jest, prosimy. Skąd pani dzwoni?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jadwiga z Krakowa.
Pani Jadwiga z Krakowa, prosimy.
Ja się chciałam zapytać o coś takiego. Czy...
Trochę nie słychać. Trochę nie słychać. Halo? Halo, halo? Coś mamy tutaj właśnie z połączeniem. Słyszymy się? Znowu coś tutaj na mnie przerwało to połączenie.
Oh,
Może nam się uda teraz połączyć. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy.
Również. Ja jestem zainteresowany właśnie co do głoszenia Chrystusa w Chinach. Tak z gruntu polskiego patrząc, no u nas też po prostu właśnie Chińczycy są widywani w różnych okolicznościach, są sklepy z chińskimi towarami. Ja w takim sklepie byłem, gdzie właśnie obsługiwała jedna młoda pani z Chin, która dość dobrze włada językiem polskim. I ja przy okazji po prostu, no, zakupując tam pewne rzeczy, rozmawiałem z tą panią i no, udało mi się po prostu nauczyć pewnych prostych słów chińskich typu proszę ci, dziękuję si, dzień dobry, ni hao, jeszcze dwa słowa. I tak myślę, żeby po prostu coś móc następnym razem tej pani powiedzieć o Panu Jezusie. I tak chciałbym po prostu o jakąś taką radę poprosić właśnie w tej sprawie, jak do takiej osoby, która, no nie wiem, czy ona w ogóle coś słyszała o Panu Jezusie, jak się zwrócić, a mam taki pewien, można powiedzieć, taki traktat, gdzie właśnie odnośnie Chin ze strony chrześcijańskiej coś takiego jest, że są cztery znaki chińskie, które oznaczają imię Jezus. Jeżeli ktoś, prawda, z gości będących w studiu byłby w stanie to wypowiedzieć, jak w języku chińskim jest ta modlitwa, przepraszam, to słowo w brzmieniu, to bardzo proszę. A jeszcze tu jest też nawet modlitwa Ojcze Nasz po chińsku, tymi znakami chińskimi, jest ich wiele. Jeżeli któraś z osób zna tę modlitwę po chińsku, ja bym był chętny do tego, żeby to sobie nagrać tak z radia, jeżeli by to było możliwe, że któraś z osób zna to, bardzo bym prosił. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy i za chwilę nasi goście na pewno nam odpowiedzą. Myśmy też mówili o tym, że też zaprezentują nam i pomodlą się za Chiny na zakończenie naszego programu. Proszę bardzo, zapraszam naszych gości, siostry księdza profesora.
Znaki, które pan ma dotyczące imienia Jezusa Chrystusa, to najprawdopodobniej chodzi o Jezu Dzidu. Na pierwszym tonie, ja to tak specjalnie mówię, tak. Jakby śpiewając, ale w języku chińskim ma to znaczenie. Wspomniał pan, że jest dużo Chińczyków i można dużo rzeczy chińskich, sklepików chińskich. No rzeczywiście Polska jest coraz bardziej, nie wiem czy słowo zalewana jest tutaj dobre, ale coraz bardziej są obecni Chińczycy. I proszę zauważyć, że no, nawet na podstawie pana wypowiedzi wynika to, jak bardzo my jesteśmy bezradni wobec nich. Jak my nie poznajemy ich kultury, poza ciekawostkami turystycznymi, kulinarnymi i tyle. Natomiast gdyby pan pojechał do Chin, do jakiegoś dużego miasta, znajdzie pan ogromne księgarnie, najczęściej wielopiętrowe, gdzie jest dział z literaturą europejską, także polską, gdzie na język chiński są przetłumaczone nie tylko dzieła klasyków typu Mickiewicz, Sienkiewicz, Prus, ale współczesne poezje nawet, różne rzeczy takie, których ja wiem, czy nawet w Polsce wszystko znamy, czyli to wszystko jest tłumaczone na język chiński. Oczywiście można powiedzieć, potencjał kulturowy, ekonomiczny Chin nie może się, my w Polsce nie możemy się do tego porównywać, ale czy przeciętny maturzysta byłby w stanie wymienić jednego, dwóch, trzech autorów chińskich? To też świadczy o nas, jak my jesteśmy niezainteresowani tym. A to niezainteresowanie przekłada się na wiele takich płaszczyzn. Nie jesteśmy zainteresowani tym, co jemy, a dużo produktów jemy z Chin. Nie jesteśmy zainteresowani ubraniami, skąd one pochodzą i często są dużym zagrożeniem także dla gospodarki europejskiej. Musimy różne cła wprowadzać i różne rzeczy, ale jesteśmy świetnymi konsumentami, tak? To ja nie stawiam tego jako zarzut, tylko żebyśmy zauważyli, w jakiej sytuacji kulturowej jesteśmy, bo świat nam się sinizuje, czyli schińszcza, można by było powiedzieć. Proszę popatrzeć na czasem różne nagrody takie międzynarodowe w świecie nauki, nauk przyrodniczych, fizyki. Obojętnie, czy to będzie w Ameryce, czy gdzie indziej, ile jest nazwisk chińskich obecnych. My tym światem, to jest dla nas ciągle egzotyka, którą miło posłuchać, ale żeby się aż tak angażować i bardziej poznawać, to nie. Natomiast pan też pyta o to, jak nie wiem, pomóc tej Chince, czy doprowadzić ją do Pana Jezusa? Wydaje mi się, że bez komunikacji nie da się. No, chyba gestami miłość jest takim uniwersalnym, to znaczy to może śmiesznie zabrzmi, bo nie wiem, nie mogliśmy porozmawiać, już Pan nie jest na antenie, więc niekoniecznie trzeba się żenić z Chinką, prawda, ale świadectwo postawy ludzkiej, serdecznej, która by wynikała z Pana przynależności do Pana Jezusa, jest pierwszym elementem ewangelizacji.
Tak, tutaj jeszcze zaraz wejdę prawie w słowo księdzu Dariuszowi. Jeżeli chodzi o język miłości, to tak. Święty Józef Frajnademec, pierwszy misjonarz werbista w Chinach, ukuł tak zdanie, które powtarzamy po dziś dzień, że język miłości jest językiem, który rozumieją wszyscy ludzie. Język miłości jest językiem, który rozumieją wszyscy ludzie. Także to jest, myślę, że zasada wciąż obowiązująca i sprawdzająca się w posłudze misyjnej i w naszej takiej codziennej, prostej ewangelizacji. I tutaj jeszcze jedną rzecz bym ważną dopowiedziała, jeśli chodzi o to, jak pomóc w poznaniu Pana Jezusa innym. Myślę, że wobec Chińczyków, pan też wspomniał, pan dzwoniący wspomniał, że osoba ta zna trochę język polski, także będzie też umiała no i trochę się porozumieć i też wiele czytać z pana postawy. Chińczycy są pragmatykami. Jeżeli zobaczą, że pan, znając Jezusa Chrystusa, żyjąc wiarą na co dzień, jest osobą szczęśliwą, że ta wiara, przekonania religijne, praktyki religijne są źródłem szczęścia, to będzie dla niej, dla tej konkretnej osoby, dla innych, pociągające i zainteresuje.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystian z Raciborza.
Pan Krystian z Raciborza.
Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego oraz gości obecnych w studio, a szczególnie nasze kochane siostry ze zgromadzenia misyjnego Służebnic Ducha Świętego, klasztor Anuncjata w Raciborzu. Chciałbym właśnie pytanie skierować do sióstr, ponieważ tak mało słyszeliśmy, my tutaj Raciborzanie również o obecności naszych sióstr w Chinach. Czy tam właśnie macie siostry tak zorganizowane placówki jak na przykład Kwajak Afrykańskich, no bo jesteście obecne jako zgromadzenie na wszystkich kontynentach świata. Tam macie swoje pięknie zorganizowane, bardzo trudnych często warunkach placówki misyjne. Jak to wygląda na terenie Chin? Ile jest takich miejsc, gdzie pracujecie, gdzie możecie działać, gdzie próbujecie? Współczuję bardzo i jestem zaskoczony tym, że nie można uzyskać pomocy materialnej do rozwijania tej działalności na terenie Chin, tak jak to się odbywa w przypadku krajów afrykańskich. I to mnie zaskoczyło, jako że tutaj władze państwowe ingerują wtedy w tą sytuację. Ja jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Tak jak wspomnieliśmy już w programie telewizyjnym, w latach 50. wszyscy misjonarze, misjonarki obcej narodowości zostali z Chin wyproszeni. Dotyczyło to także sióstr naszego zgromadzenia innej narodowości. Siostry Chinki wówczas zostały. Siostry innych nacji przeniosły się czy to do naszych wspólnot na Tajwanie, na Filipinach. Inne wróciły też do krajów swojego pochodzenia. Siostry Chinki, tak jak wspomniałam, one tam pozostały i te starsze siostry kontynuowały życie w takich warunkach, w jakich było ono możliwe wówczas, bardzo trudnych. Później, owszem, zgromadzenie, podobnie jak inne zgromadzenia lokalne, zaczęło się odnawiać, ale podobnie jak w sytuacji innych zgromadzeń funkcjonujących w Chinach, jest realne czy możliwe, ażeby one funkcjonowały jako zgromadzenie funkcjonujące jedynie tam, z bardzo ograniczonymi możliwościami kontaktów ze zgromadzeniem w innych krajach, w innych częściach świata.
I pan mówi, że nie można środków jakiejś pomocy związanych z kościołem w Chinach udzielać. Muszę podkreślić, nie można oficjalnie, tak? Nie można oficjalnie. Tak jak za czasów komunizmu w Polsce też wiele rzeczy nie można było robić oficjalnie. Wtedy dużo kościołów wybudowaliśmy.
I kolejny, dziękuję bardzo, kolejny telefon, prosimy. Halo? Halo? Halo?
Halo?
Tak, tak.
Szczęść Boże, mówi Michał Schojnic.
Szczęść Boże.
Bardzo interesująca była księdza wypowiedź na temat kategorii teologicznych tłumaczonych z teologii katolickiej europejskiej na chińską. Czy mógłbym poprosić o nieco szersze potraktowanie tego tematu i o podanie jakiegoś odniesienia literaturowego, najlepiej w języku polskim, ale może być też w języku angielskim. Czy jest literatura już jakaś, która na ten temat w miarę kompetentnie mówi? Będę teraz pozostaję w odbiorze. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
No bardzo miło mi słyszeć takie komplementy. Dziękuję za to pytanie. Panie Michale, jest jedna moja praca. Zhongguo de Shenxue, to jest teologia chińska. Uwarunkowania kulturowe pojęć trynitarnych, wydana w Opolu w 2012 roku. Tam zajmuje się tylko imionami, które Chińczycy próbują nadać, czy próbowali w historii nadać poszczególnym osobom Trójcy Świętej. To jest w miarę taka obszerna praca i mocno oparta na języku, taka lingwistyczna i to jest jedna rzecz. Inna rzecz to jest praca Chrystologia chińska, Zhongguo de Jidulun, to jest też taki zbiór artykułów z sympozjum Teologia i Kościół w kontekście chińskim z 2008 roku, też wydana w Opolu, która różnych teologów chińskich omawia. Pokazuje, jakimi problemami teologowie się zajmują poszczególnymi.
Dlatego się włączy, gdzie ci teologowie wydają, bo jeżeli w Chinach są, czy w Tajwanie wydają, czy ukazują się te książki na Zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych?
W Hongkongu. Hongkong i Tajwan to były takie i są do tej pory ośrodki wolnej myśli teologicznej, gdzie można było drukować, ale są też teologowie, którzy chińscy, którzy na Zachodzie, na przykład w Ameryce, już emerytowany profesor Chuang Seng-sung, on pisze w zasadzie w języku angielskim. Jest dużo prac. Albo po prostu, tak, już siostrze odległa.
Ja też zachęcałabym do kwartalnika Chiny Dzisiaj,
o, tak,
który również w swych wcześniejszych numerach podejmował ojciec Roman Malek, tworzył taki cykl, który nazywał się Elementarz Chiński i tam jeden z artykułów był poświęcony na przykład kategorii Dao, która jest też porównywalna do kategorii Logosu.
Tak.
Jest to niezmiernie interesujące. Ten kwartalnik od 2012 roku ukazuje się też w formie elektronicznej www.chinedzisiajeklezja.org.pl. I jeśli chodzi o literaturę anglojęzyczną, to zachęcam do wejścia na stronę internetową Instytutu Sinologicznego Monumenta Serica, funkcjonującego w Sankt Augustin w Niemczech, dysponującego olbrzymią, bogatą biblioteką z zakresu sinologii, także teologii chińskiej. I część tych zbiorów jest też dostępna, czy można skontaktować się, ażeby też mieć do nich dostęp. Do tego instytutu można także pojechać, tam też prowadzić prace badawcze.
Badania nad teologią chińską rzeczywiście są głównie prowadzone w języku angielskim. Jest bardzo dużo prac angielskojęzycznych temu poświęconych. Tak jak siostra wspomniała, kategorii Dao jest dużo, dużo takich, które nas niepokoją, na przykład na Zachodzie. Ci, stąd jest te czy najczęściej w języku polskim, to są te wszystkie ruchy związane ze sztukami Dalekiego Wschodu, sztukami walki, gdzie słowo ki to jest, będzie po japońsku wyrażane, czy ci w języku chińskim dotyczące pewnego ducha, energii kosmicznej. Też chrześcijanie wykorzystują na określenie działania Ducha Świętego. Czy nawet yin i yang, z czego się boimy, ale to jest też obraz pewnej pełni w filozofii chińskiej. Tą pełnią na przykład człowieczeństwa i bóstwa zawierającego w sobie jest Jezus Chrystus, więc ten znak przez niektórych, czy tam w ogóle kategoria filozoficzna jest odnoszony do Pana Jezusa, więc to są ciekawe takie inspiracje, których najczęściej na Zachodzie się boimy. Więc nie wiem, od czego zacząć. Albo sobie poszukać od Wikipedii, teologia chińska.
Dziękujemy bardzo, dzięki. I mamy już kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Halo.
Szczęść Boże.
Mogę mówić?
Tak, proszę, zapraszamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Więc bardzo dziękuję. Witam księdza i gości w studio. Bardzo dziękuję za ten program, bo ja pierwszy raz słyszałem taką historię o Chinach. U świętej Teresy przyjechał ksiądz z Chin, który tam był 20 lat i właśnie z młodym księdzem z południa.
A skąd pan dzwoni?
Z Bełchatowa.
Z Bełchatowa, bo święta Teresa to znaczy parafia w Bełchatowie, tak?
Nie, w Łodzi.
W Łodzi, dobrze.
Tak. No i tego. I właśnie ten ksiądz z Chin mówił, że jest 20 lat w Chinach i jak wyjeżdżał, to go tam bardzo prosili, żeby wrócił z powrotem, bo on już mógł być na emeryturze. No więc przyrzekł im, że pojedzie. Ale druga sprawa to był ksiądz młody, który przyjechał gdzieś z południowej krajów i on nie mówił po polsku. I ten właśnie ksiądz z Chin tłumaczył, że jego rodzice wyjechali na południe i zawsze matka mu mówiła, że w Polsce jak jest czczona wiara, prawda, jak tam są kapliczki przy drogach i tak dalej, i tak dalej. I on to słuchał i później, prawda, został księdzem. No i była okazja, przyjechał do Łodzi i właśnie mówi, jak jechał po drodze, to mówił, że jechał przez Kutno, prawda, i widział te wszystkie kapliczki, także to, co matka mówiła, to się wszystko sprawdziło. Więc tego. O to mi chodziło, chciałem powiedzieć. I teraz chciałbym się zapytać, jaki jest stosunek w tej chwili Chin do Polski? Bo wtedy to był, na przykład jak była wojna na rzece Usuri między Ruskimi a Chińczykami, a słyszałem, że z Polakami był dobre były stosunki. Więc interesuje mnie teraz, w tej chwili, jakie teraz stosunki Chin do Polski. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. A więc tutaj najpierw była ta sytuacja związana z
kapliczkami.
Z kapliczkami.
Tak, ale tutaj też warto nawiązać do tej ogromnej różnicy, która jest w krajobrazie chińskim i polskim, jeśli chodzi o religijność. Przyznam, że gdy pojechałam do Chin na ten dłuższy trochę okres tam jednego roku, to rzeczą, która bardzo mnie Wiedziałam, że jadę do kraju, który nie jest krajem religijnym, nie jest w sensie katolickim. Natomiast fakt, że jeżdżąc przez 2 tygodnie po bardzo rozległych obszarach Chin w ramach akademickiej wyprawy zorganizowanej przez szkołę, przez 2 tygodnie ja nie widziałam żadnego kościoła. I to mnie wielce zdumiało. Jakkolwiek mogło się wydawać, że będzie jakoś tam oczywiste. I wówczas zdałam sobie sprawę, jak wielka jest odmienność kraju, który jest krajem religijnym w rozumieniu katolickim, takim jakim jest Polska, a krajem, który nie ma sobie właściwej kultury i religii katolickiej, tak? Owszem, istnieją świątynie, ale to będą świątynie buddyjskie, świątynie daoistyczne. Nie będzie symboli religijnych, które można zobaczyć na zewnątrz. Stąd też to, co czynimy, zapraszając siostry z Chin do Polski, o czym więcej też powie siostra Aleksandra, to jednym z elementów i jednym z celów tego rodzaju zapraszania sióstr z Chin do Polski jest, ażeby siostry mogły choć przez kilka tygodni nasycić się tą atmosferą religijną w Polsce. Myślę, że to jest ogromnie takie cenne i ważne. Jeszcze może taki jeden element związany z tym pytaniem zadanym przez pana rozmówcę z Bełchatowa. Jednym z elementów tej relacji Chin do Polski jest to, że w literaturze chińskiej, w artykułach bywa podnoszona ta kwestia, że w Polsce do upadku komunizmu przyczynił się Jan Paweł II. To jest jeden z elementów, który budzi pewną obawę, niepokój, tak? Pewien niepokój w odniesieniu do naszego kraju i w odniesieniu także do Stolicy Apostolskiej i jej roli. Rzeczywiście ja tego rodzaju zdania słyszałam na wykładach dotyczących religii, wykładach prowadzonych przez panią, która była pracownikiem uniwersyteckim, nie była chrześcijanką ani katoliczką. I te obawy są głośno wyrażane i też rozważane w artykułach naukowych, stąd też tego rodzaju obawa.
To jest obawa bardziej taka na wyższym szczeblu, bo przeciętny Chińczyk nie wie, co to jest Polska, nie zna Polski, nie jesteśmy partnerem międzynarodowym, więc Bualanguo, to co to jest? Gdzie to jest? Czasem z Holandią kojarzą, czy coś tam?
Tak. Jeżeli nie są to katolicy,
ale dlaczego
nie będą
z Holandią kojarzą, a Holandia jest mniejsza i ma mniej ludności?
Ze względu brzmieniowo.
Holand, Bolan, brzmi bardzo podobnie.
Tak to i też jak pojedziemy do Chin, to większość Chińczyków, widząc twarze europejskie, czy można powiedzieć tak, nie azjatyckie, tak? Białe, to od razu zaczynają po angielsku i wydaje
mi się,
że
my jesteśmy Mayguren.
Czyli z Ameryki, że jesteśmy i od razu chcą usługi różnego rodzaju oferować, oprowadzania, tłumaczenia i tak dalej.
Ja bym jeszcze tylko tyle dodała do tych figurek czy krzyży przydrożnych. Jedna z tych pierwszych sióstr, które przyjechały do nas, to bardzo mocno to podkreślała, że było to jej marzeniem w Chinach, żeby kiedyś zobaczyć przy ulicy krzyż. Ale to wydawało się jak gwiazdka z nieba. Gdzie tam? A kiedy tu przyjechała i tak zobaczyła i widziały to bardzo często, to było to niesamowitym wrażeniem dla nich. A właśnie to, co siostra wspominała, pobyt tu przez 3 tygodnie, kiedy one mogły widzieć wiele kościołów i wiele właśnie figur, to był raj dla nich. Same to tak określały.
Ja jednak mam pewien niedosyt z tego wszystkiego, co mówi ksiądz profesor, ale ten niedosyt się bierze stąd, że siostry, ksiądz profesor mówi bardzo obficie i podaje mnóstwo informacji. Ten niedosyt polega na tym, że trochę boję się o tą inkulturację. W jakim sensie? Kiedy byliśmy na spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Betlejem, to jest taki mały plac, akurat byłem w tym roku w Izraelu na tej mszy świętej i cały ten obraz obraz był zrobiony w tym sensie, że Pan Jezus był ubrany w arafatce, Józef był też ubrany w arafatce, Maryja też była ubrana na kobietę arabską. I tak, no Jezus był Żydem, Matka Boża była Żydówką, nie było tam żadnych takich... Ja to rozumiem, że jest pewna inkulturacja na zasadzie, że Jezus Chrystus zbawia wszystkich ludzi, ale fakty historyczne są takie, że On jest osadzony w swojej kulturze, prawda? I teraz jest dla mnie takie pytanie ciągle, żeby tą oryginalność chrześcijaństwa, prawda, to, że życie wieczne zamieszkało pośród nas, mieć to nowe życie, w jaki sposób, mam takie pytanie do księdza profesora, do sióstr, głosi się to pierwotne orędzie, czy w ogóle głosi się kerygmatycznie to pierwotne orędzie do Chińczyków, czy może się w ogóle całkiem innymi sposobami próbuje mówić ten kerygmat, dobrą nowinę, o tym, jak na przykład wygląda sprawa to, że jesteście grzesznikami. Jak Piotr wychodził i mówił po zesłaniu Ducha Świętego tą dobrą nowinę. Jesteście grzesznikami, nawróćcie się, zabiliście sprawiedliwego swoimi rękami, prawda? Chociaż ich nie było wtedy w Jerozolimie, to jednak mówi, że wyście zabili Jezusa Chrystusa. Tutaj ja właśnie jestem ograniczonym człowiekiem bardzo, bo nie byłem w Chinach. I właśnie tak sobie myślę w tej mojej takiej prymitywnej głowie, jak się głosi te pierwotne, fundamentalne, czy w ogóle tam jest pojęcie grzechu, czy jest w ogóle pojęcie, że jesteśmy grzesznikami, czy coś takiego jest w ogóle, no nie?
Tak, tak, to jest właśnie, już jak ksiądz mówi, jesteście grzesznikami, czyli kim? Co to jest w ogóle grzech?
No właśnie.
Żeby zgrzeszyć, to trzeba mieć jakąś więź, relację miłości z, nie wiem, bóstwem, Bogiem.
Tak.
A w chińskiej tradycji religijnej nie mamy do czynienia przede wszystkim z osobowym Bogiem. Są to niebiosa. Jest to pewna, można powiedzieć, moc, energia, albo Dao. Dao zajmuje w chińskiej filozofii czy kosmologii to miejsce, które u nas zajmuje Bóg, ale nie jest Bogiem. Tak, więc do grzechu trzeba...
Ale księże profesorze, drogie kochane siostry, to czy wy mówicie tym samym językiem? Może chiński znacie? A tak, wy mówicie co innego, oni co innego rozumieją? Jak to jest po prostu? Jak to może być?
Tak, to jest ciągłe poszukiwanie i takie poszukiwania są też podejmowane na
Ja tu nie jestem złośliwy, no nie? Ja nie chcę, kochani, że ja jestem, tak chcę być złośliwy, tylko tak po prostu zadaję takie proste, może nawet naiwne pytania.
Uśmiech wskazuje na to, że nie jestem złośliwy.
Odnosimy też już do rzeczy, które już zostały wypracowane także na gruncie polskim. Istnieje w języku polskim praca ojca Jana Koniora, jezuity, również członka Stowarzyszenia Sinicum, Zagadnienie grzechu w kulturze chińskiej. Polecam.
Tak. Dziękuję bardzo.
Tam jest to szeroko, głęboko opisane.
Tak, ciekawe.
To ta rzecz. A jeszcze ja pozwolę sobie nawiązać do wątku Matki Bożej czy Świętej Rodziny, ubranej czy ukazanej tak w stroju arabskim. Zauważmy, że wizerunki Matki Bożej w polskich kościołach nie mają rysów. My wyobrażamy sobie w Polsce Matkę Bożą tak, jak wyglądamy my, Polki, czyż nie?
Tak.
I jakby idąc po tej linii, podobnie są wizerunki Matki Bożej Afrykanki, o rysach afrykańskich czy o rysach azjatyckich. I co jest ciekawą rzeczą, tutaj troszeczkę też wchodząc już na grunt sztuki, także sztuki religijnej, chrześcijaństwo, katolicyzm w Chinach po dziś dzień jest pojmowany jako religia, która przyszła z Zachodu. Mhm. I właściwie cały czas podejmujemy takie wysiłki, starania, ażeby czy to siostry z Chin, które w Polsce uczą się sztuki religijnej, czy Chińczycy jako inni Chińczycy, z którymi mamy kontakt, by coraz bardziej doceniali też piękno ich rodzimej chińskiej kultury i szukali takich sposobów wyrazu, w których zdołają połączyć elementy chińskiej kultury z wartościami chrześcijańskimi. To nie jest dla nich takie oczywiste. No i nieraz słyszałem już taką odpowiedź, że właśnie w tym kontekście, że bo wy Europejczycy lubicie to, co chińskie, a my Chińczycy lubimy to, co europejskie, co zachodnie. Tak? Także pamiętam swoje wrażenie, gdy po raz pierwszy weszłam do Katedry Południowej w Pekinie. Wówczas miałam wrażenie, jakobym była w którymś z kościołów europejskich. Oprócz takich proporców zawierających chińskie znaki, wszystko
cała architektura,
inne...
wystrój wnętrza europejski.
Tak, owszem, tam są takie elementy architektoniczne, których ja nie dostrzegałam, nie rozpoznawałam na początku, charakterystyczne dla architektury chińskiej. Natomiast wizerunek Matki Bożej Niepokalanej, ponieważ pod takim wezwaniem jest ta katedra, no taki obraz jakby z któregokolwiek...
Głównej patronki Chin, tak?
Nie. To był właśnie kościół Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Taki tytuł nosi.
I Matka Boska jest tam Europejką.
Tak, przedstawiona jak na wizerunkach Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Polsce.
Tak? Mamy kolejny telefon, tak? Prosimy bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pochwalony jest Chrystus. Mówi Bernadeta Drznina.
Tak, witamy Pani Bernadeto.
Ja tak, mam dwa pytania, ale chciałam jeszcze podzielić się taką refleksją na temat, dlaczego święty Paweł, Duch Święty mówił, nie idźcie do Azji, tylko...
Tak,
tam, gdzie indziej.
To pani zadała to pytanie wtedy w audycji telewizyjnej.
Tak. No właśnie, więc pedagogia Boża jest właśnie taka nieraptowna, bardzo powolna. Pan Bóg tolerował nawet małżeństwa, przecież to wielożeństwo. I potem Pan Jezus apostołów wysyłał, mówił najpierw idźcie do owiec, które poginęły z Izraela. Więc jeszcze, a potem właśnie, jeśli chodzi o Daleki Wschód, o Azję, To było za trudne chyba jeszcze na te czasy i właśnie Duch Święty tak pokierował. Ja myślę, że teraz właśnie są stosowniejsze okoliczności. Tak sobie myślę właśnie, że to jest ta Boża pedagogia. Nie mamy co wymyślać, dlaczego Pan Bóg tak podzielał.
No ale możemy oczywiście te pytania zadawać, bo to są fakty historyczne,
tak,
prawda?
A ja chciałam się spytać właśnie, czy jest jakieś sanktuarium maryjne, czy inne w Chinach i czy też jest dostępne Radio Maria, bo kiedyś papież Jan Paweł II mówił do tych, że
nawet do Chin.
Przez internet tak.
Więc ciekawe. Przez internet. Tak, to dziękuję
w Australii,
bardzo.
To dziękuję może i w Chinach. Dobrze, prosimy bardzo.
Mogłoby być w Chinach, ale tam jest dużo rzeczy blokowanych przez internet. A co do sanktuarium, Szyszan?
Tak, przede wszystkim to jest to Narodowe Sanktuarium niedaleko Szanghaju, Szeszan. To jest ta Matka Boska, którą pokazywaliśmy dzisiaj w programie telewizyjnym. Matka Boska, która trzyma Pana Jezusa nad swoją głową i jest to figura, która zajmuje miejsce na kopule kościoła. I ona tworzy jakby z daleka patrząc krzyż.
Mm-hmm. I wewnątrz tego sanktuarium jest też figura Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Taka, jaką znamy z różnych miejsc, w których pracują ojcowie czy siostry salezjanki. Tak, ta Matka Boża Wspomożycielka Wiernych, którą w szczególny sposób czcił święty Jan Bosko. I tam każdego roku 24 maja odbywają się dość liczne pielgrzymki. One no niestety też są przez władze dość regulowane, ograniczane na przykład do pielgrzymów jedynie z diecezji szanghajskiej. Z innych diecezji nie ma możliwości, aby w okresie w miesiącu maju, który jest również miesiącem maryjnym w Chinach, takie pielgrzymki organizować. Ale oprócz tego największego czy najbardziej znanego sanktuarium, istnieją w Chinach także inne sanktuaria maryjne. Siostra Aleksandra miała okazję być też w jednym innym miejscu, takim sanktuarium maryjnym, którego nazwy teraz nie pomnę.
Do Nargo.
Niedaleko do Argo. Do Argo jest też sanktuarium maryjne, tak, w prowincji Shanxi. I jeśli chodzi o Radio Maryja, jeśli chodzi o Radio Maryja w Chinach, być może w niektórych miejscach byłaby możliwość odsłuchania, czy namierzenia, czy możliwość właśnie słuchania go, ale tak jak wspomniał ksiądz Dariusz, niestety niektóre strony są blokowane i nie ma możliwości wejścia.
Czyli jest cenzura taka.
Owszem.
Cenzura,
intensywna i skuteczna.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Imre z Katowic.
Witamy.
Niemen hao.
Niemen hao.
Chcę pozdrowić czcigodnego księdza profesora, czcigodnego księdza prowadzącego i kochane siostry.
Dziękujemy.
Chciałbym dotknąć bardzo bolesny temat, a to jest temat demografii. w latach 60. odbywały się różne konferencje na Zachodzie i jeden z cybernetyków z Chin, który był w niełasce władz przez 15 lat, dostał się po uzwolnieniu się z więzienia na Zachód na taką konferencję. On studiował częściowo w Rosji i przyjął taką wiadomość, że jest eksplozja ludności na świecie, więc będzie wielka innowacja, jak on wróci z powrotem i przekona władców, wówczas jeszcze Mao Tse-tunga, żeby ograniczyć urodzenie, liczbę urodzonych dzieci. I chyba w 1978 roku wprowadzono na gwałt kontrolowane liczby urodzonych dzieci, że każde małżeństwo mogło mieć tylko jedno dziecko. No i to z największym rygorem prowadzono i Chińczycy, władcy szczycili się wobec swoich partnerów politycznych w Ameryce, jak oni w ciągu 15 lat albo 20 oszczędzili świat od 400 milionów swoich obywateli, czyli jakże oni są ekologicznie nastawieni na ten świat, ponieważ nie zaśmiecają nadmiarem ludności ten świat. Dzisiaj w Chinach morduje się, bo taki jest właściwy wyraz, ze względu na to, że zabić można kogo, jeżeli się prowadzi samochód i niechcący kogo się potrąci, no to jest zabity. Ale jeżeli z premedytacją komu się odbiera życie, no to jest morderstwo. Więc w Chinach dzisiaj się morduje 13 milionów osób rocznie i tyle samo kobiet sterylizuje się pod przymusem. Te statystyki są...
13 milionów aborcji i 13 milionów sterylizacji.
Tak jest, przymuszonych sterylizacji. Co ciekawe, że gdy w suicydzie, czyli samobójstwie na świecie przodują Szwedzi, Węgrzy i Austriacy, w tych krajach, powiedzmy, tradycyjnych, samobójstwa mężczyzn wielokrotnie przewyższają liczbę samobójstw kobiet. W Chinach i tylko w Chinach jest sytuacja całkowicie odwrotna, gdzie 10 razy więcej kobiet popełnia samobójstwo niż mężczyzn. A mianowicie to są główne kobiety, którym zabito dziecko i które są zmuszone do sterylizacji. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że dzisiaj jest w niektórych dużych miastach, już na przykład w Szanghaju, gdzie jest potrzeba za rękami do pracy, których jest coraz mniej, dopuszczone więcej niż jedno dziecko, natomiast młode pary chińskie nie chcą mieć już w ogóle dzieci. A mianowicie chcą żyć życiem hedonistycznym i jeszcze jest straszna katastrofa demograficzna przez to, że babcia, dziadek, czyli cztery osoby mają każdy z jednej pary po jedno dziecko, czyli syna i córkę i syn z jednej strony, córka z drugiej strony biorą ślub i mają jedno dziecko, czyli w ciągu trzech generacji ze cztery osoby zostaje jedna. Mało tego, wielka liczba jest eugenicznych aborcji w takim sensie, że jeżeli dzisiaj jest powiedzmy w szkole podstawowej 40 dzieci, z tych 40 dzieci będzie 36 chłopców i 4 dziewczynki. Więc prawdopodobieństwo, że chłopcy znajdą swoją małżonkę chińską jest bardzo niewielkie, o ile nie są bardzo, bardzo bogaci i zamożni.
Może jakieś, żebyśmy skonkretyzowali pytanie, bo to są bardzo cenne informacje.
Ja chcę się skrócić.
Tak, tak.
Przepraszam, że się tutaj rozmówiłem.
Dobrze.
Ale chcę powiedzieć tak, że z Chin przede wszystkim zalecam, bo tak słyszałem, że należy kupować różańce, które wytworzyły w ukryciu chińskie siostry zakonne i należy się bardzo mocno modlić za Chiny, żeby nastąpiła przez nasz dobry przykład i przez nasze modlitwy wsparte działania misjonarzy, których prowadza Duch Święty, żeby Chiny od wewnątrz zaczęły się przemieniać i żeby po prostu ludzkie życie nabrało na wartości, żeby chińska rodzina, która była tradycyjnie przez tysiące lat mocna, a dzisiaj całkowicie zdezintegrowana, żeby znowu nabrała na sile, a jak rodzina chińska będzie zdrowa, no to wtedy
dobrze.
Całe Chiny też...
Dzięki, to teraz posłuchamy księdza dziękuję, profesora i siostry. Dzięki, Bóg zapłać, wszystkiego dobrego, szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Tak, jeśli mogę tutaj odnieść się do niektórych wątków podjętych przez pana Imre. Jeśli chodzi o politykę planowania rodziny, to tak jak wspomnieliśmy już w rozmowie w spotkaniu telewizyjnym, ta polityka powoli ulega zmianie, gdyż po 30 latach, ponad 30 latach jej stosowania, władze zdają sobie sprawę, zaczynają powoli zdawać sobie sprawę, że należy wprowadzić jakieś zmiany ze względu na bardzo szybkie starzenie się społeczeństwa i te dysproporcje pomiędzy chłopcami a dziewczętami. Tak jak wspomniałam, one wynoszą 119 chłopców na 100 dziewczynek. I obecnie sytuacja jest tego rodzaju, że w małżeństwach, w których jedno z rodziców było jedynakiem, jest możliwość, aby taka rodzina miała dwójkę dzieci. Dotyczy to wszystkich mieszkańców Chin, nie jest ograniczone tylko do grup mniejszości narodowych. Wcześniej ta możliwość istniała jedynie w niektórych rejonach, tylko dla tych par, z których i ojciec, i matka byli jedynakami. Także to się odrobinę przynajmniej rozszerza. Chcę też wspomnieć o takim zjawisku, które przypuszczam, że jeśli chodzi o Chiny, jest na gruncie polskim nie bardzo znane albo wcale nieznane. Proszę sobie wyobrazić, że w Chinach też powstały pierwsze okna życia. W niektórych miastach tego rodzaju okna otwarto, ponieważ zorientowano się, że dziś również zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś na ulicach pozostają pozostawione niemowlęta. Jest to niejednokrotnie sytuacja bardzo trudnego położenia, zwłaszcza kobiet pracownic, które z terenów wiejskich wyjeżdżają do miast, no i jeżeli zdarzają się sytuacje, że taka kobieta pocznie dziecko i później nie jest w stanie tym dzieckiem się zająć, niekiedy w desperacji pozostawia je gdzieś, porzuca je. Także
Czy to jest inicjatywa katolicka, chrześcijańska, sióstr zakonnych, te okna życia, czy jest to inicjatywa z jakiejś innej rzeczywistości?
Myślę, że są i takie, tak? Zarówno prowadzone przez władze, takie inicjatywy podjęte były przez miasta Shenzhen, jeżeli teraz dobrze pamiętam, ale też w kilku innych miejscach. I wiem też, czy informacje były tego rodzaju, że w tych oknach życia w bardzo krótkim czasie tych dzieci podrzucono wielką liczbę, dużą liczbę. Mhm. Kolejną taką ważną rzeczą, o której też chciałabym wspomnieć, pan wspomniał również o sytuacji rodziny, która się bardzo zmienia na gruncie chińskim. Jednym z powodów tego rozpadu silnej rodziny chińskiej jest też bardzo silny proces urbanizacji. O ile gdzieś w połowie XX wieku on wynosił 15%, że 15% zamieszkiwało w miastach, o tyle w 2012 to było 50% ludności Chin mieszkało w miastach. Bardzo wiele osób z terenów wieńskich i mało rozwiniętych przenosi się do miast, próbując tam ułożyć sobie życie. Skutkiem czego te rodziny są rozbite, że czy to kobiety zostają w wioskach z dziećmi, czy też oboje rodziców wyjeżdża do miast, a dzieci czy wnukowie zostają z dziadkami na terenach słabiej rozwiniętych, na terenach wiejskich. Na pewno bardzo ważna jest modlitwa, o której pan wspominał, i nieustanne wspieranie Kościoła, narodu, ażeby także poszanowanie życia wzrosło, pogłębiło się.
po raz kolejny nam wybrzmiewa problem człowieka. Jeżeli są porzucane na przykład dziewczynki, czy można tak traktować człowieka? I proszę Państwa, tutaj ja już wspomniałem w programie telewizyjnym o tym, ale musimy sobie uświadomić, że my w jakiś sposób definiujemy, kto to jest człowiek. I na gruncie europejskim jesteśmy dziedzicami prawa rzymskiego. Prawo rzymskie zdefiniowało, człowiekiem jest ten, kto narodził się z rodziców ludzkich. Pewnym z perspektywy chrześcijańskiej nieszczęśliwym sformułowaniem jest słowo narodził się. Stąd mamy cały czas w prawie europejskim problem uznania człowieczeństwa tych, którzy jeszcze się nie narodzili. Tak. Z chrześcijańskiej perspektywy uznajemy człowieczeństwo od momentu poczęcia. Natomiast w Chinach jest to sprawa bardziej złożona, ponieważ prawo chińskie nie zdefiniowało człowieczeństwa w ten sposób, ale Konfucjusz powiada, że człowiekiem jest tym bardziej ten, kto ma lepsze, więcej relacji. To jest bardzo relacyjna koncepcja człowieka, czyli
relacji do ludzi.
Do ludzi. Że jeżeli ja jestem czyimś synem, czyimś bratem, czyimś kolegą, czyimś przyjacielem, czyimś szefem, tym więcej mam relacji i tym bardziej jestem cywilizowany, tym bardziej jestem człowiekiem, tym większa moja godność. Na dobrą sprawę, człowiekiem nikt się w takim razie nie rodzi, chyba że jest uznany od razu za czyjegoś syna i czyjąś córkę. I problem jest z tak zwanymi bezimiennymi, takimi dziewczętami, do których nikt się nie przyznał, czyli nikt z nimi nie nawiązał relacji. Gdzie jest ich człowieczeństwo w takim razie? Tak samo można powiedzieć, ci, którzy poprzez przez łamanie prawa odcięli sobie relacje do społeczeństwa, oni nie mają praw takich jak każdy człowiek.
A proszę podać przykład, księże profesorze. To jest człowiek.
Ach, to może działać przeciwko prawu i to mogą być z naszej perspektywy
przestępca rzeczy. Jakiś.
To niekoniecznie musi być zbrodniarz, ale ktoś, kto na przykład publikuje niewygodne dla państwa treści. On przestaje funkcjonować w społeczeństwie. Społeczeństwo się go jakby odcina od niego. I wtedy...
To ciekawa sprawa z tymi wszystkimi ludźmi, którzy kontestują system komunistyczny, siedzą w więzieniach, czy są jakimiś ludźmi, którzy no, jak to się mówi w języku polskim, takimi, którzy no, obalali komunizm w Europie. I
w Europie my mamy inną,
właśnie,
inną świadomość.
No właśnie, otóż
i to się wiąże też z respektem do władzy, co jest problemem, o którym żeśmy wspomnieli w Chinach. I my też mówimy tak, z perspektywy tutaj cywilizacji atlantyckiej, bo i europejskiej, i amerykańskiej, do Chińczyków. Wy nie przestrzegacie praw człowieka. A Chińczycy mówią, zaraz, przestrzegamy, ale nie według waszej koncepcji człowieka, tylko według naszej koncepcji człowieka. I to jest bardzo trudny dialog, ponieważ my nie bierzemy pod uwagę, że ich koncepcja człowieczeństwa jest odmienna. I oni, można powiedzieć, przestrzegają praw ludzkich, czy praw człowieka, ale według swojej koncepcji antropologicznej. I teraz jeszcze powiem o tym respekcie do władzy. W tradycji chińskiej cesarz był tym, kto łączy niebo z ziemią, niebiosa, nawet lepiej powiedzieć. To pewien porządek kosmiczny. Przez jego rytualne zachowanie, dzięki jemu rytualnemu zachowaniu, rzeki nie wylewają nadmiernie, zima i lato przychodzi w odpowiedniej porze, chyba że coś się dzieje, wtedy dochodzi na przykład do zmiany dynastii. Stąd też w Chinach jest długa tradycja ukrywania, niepodawania prawdziwych statystyk co do pewnych klęsk żywiołowych, bo to by znaczyło, że cesarzowi mandat niebios jest odebrany. To jest też taka kategoria mandatu niebios, że on ma, to legitymizuje jego władzę, że on może ją sprawować. Obecnie mamy do czynienia z pewnym cesarzem zbiorowym, którym jest Komunistyczna Partia Chin. Też dba o to, żeby o swój wizerunek, żeby co prawda pozmieniało się wiele rzeczy i komunizm w Chinach zmienił całą tradycję, ale w mentalności to istnieje. W związku z tym nigdy nie dowiemy się, ile tak naprawdę pochłonęło ofiar dany kataklizm. Nie? Dlatego, że a może by pomyśleli, że my nie mamy mandatu niebios? Co prawda to nie funkcjonuje już wyrażane wprost, ale w mentalności funkcjonuje. Stąd też ten szacunek do władzy. Przedtem cesarz, teraz zbiorowy cesarz, ale to jest coś, co z niebios...
W mentalności cały czas funkcjonuje. Tak.
To się nie da 4000 lat tradycji przez 50 lat zmienić. To jest... To trzeba dłużej to jakby... wiercić w tej, drążyć w tej sprawie.
Nie chcę tego tematu tutaj w tej chwili poruszać, ale komunistom jednak udało się zrobić rewolucję w tak potężnym kraju. Nie wiem, czy wykorzystali ten dramat wojny chińsko-japońskiej, że jednak byli w stanie tego cesarza chińskiego zredukować i całe społeczeństwo gdzieś od tej tradycji, może też to w planach bożych, gdzieś to było przewidziane w tym
też
w tym
trafia
kierunku.
Na dobry grunt, wie ksiądz, jest, wie ojciec, to jest tak, że komunizm ma te relacje wzajemne, bardzo podkreślone, dbałość, komuna, tak, żeby społeczna własność, społeczny dorobek, jakiś rozwój w przyszłości trafia, jeżeli społeczeństwo biedne.
Podatny grunt.
Tak, i podatny grunt.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krakowa, moje imię Zygmunt.
Witamy, panie Zygmuncie.
Chciałem powiedzieć, że ja w Chinach byłem nawet 6 razy i chciałem trochę powiedzieć o tym, co tam widziałem.
Może nie za długo, a jakieś pytanie też proszę sformułować. Ale zapraszamy oczywiście, bo mamy już 23.08.
To, co powiem, to może być ciekawe.
No oczywiście, jak najbardziej.
Widziałem parę kościołów, w dwóch byłem, a w jednym kościele byłem na mszy świętej. Jeśli chodzi o w ogóle o jakieś ogólne wrażenie z Chin, to tak. Mówi się, że Chińczyków jest 1,2 miliarda, ale w zasadzie nikt ich nie policzył, bo jak jest się na wsi, to są rodziny bardzo wielodzietne. Tam nawet i 5 dzieci mają w ogóle. W miastach najczęściej jest to jedno dziecko i jest to bardzo skrupulatnie przestrzegane, żeby nie było więcej. No, przeciętny Chińczyk pije dosyć dużo alkoholu, ale nie widać na ulicach ludzi pijanych. W ogóle się nie zobaczę. Przez wszystkie razy, ile byłem, 5-6 razy, nie widziałem na ulicy, w dużych miastach oczywiście, nie widziałem na ulicy człowieka pijanego. Ja myślę, że wynika to stąd, że w chińskim prawie funkcjonuje takie przepisy, że istnieje chyba 70 przewinień, za które można dostać karę śmierci. Jednym z tych na pewno jest po prostu pijaństwo widoczne na ulicy. To tyle, co chciałem powiedzieć tak o ogólnych wrażeniach. Natomiast jeśli chodzi o kościoły, to jak się jedzie pociągiem z Pekinu tam na północ do Shenyanu, to w krajobrazie są widoczne krzyże kościołów. Z daleka są widoczne. Wieczorem to te krzyże są podświetlone, widać je z daleka. Najczęściej to są krzyże koloru czerwonego. Takie pozostałe czerwone. Widać po prostu, że to są...
Protestanckie, tak?
Tak. Czerwone są protestanckie. Białe są katolickie.
Byłem też w mniejszym, tam na północy, w mniejszym miasteczku, gdzie był budowany kościół. Tam oglądaliśmy, nawet tam ofiarę złożyliśmy. Budowany kościół drewniany, no i z drewna, tam za dużo lasów nie ma, ale to drewno jakoś tam jest. Więc budują wszyscy, ci, którzy tam do tego kościoła chodzą, i mali, i duzi, i kobiety, i dzieci, i ten duchowny, wszyscy budują kościół. Ten kościół jest porobiony po prostu prymitywnymi metodami i on w ogóle po prostu to robi wrażenie, że to będzie budowla nie trwała, no ale po prostu w ten sposób tam się buduje. Natomiast w Pekinie byłem w kościele katedralnym. Oczywiście on był wtedy, gdzieś tam jak drugi raz jak tam byłem, to ten kościół był, on jest w centrum miasta, w śródmieściu, niedaleko tego placu niebieskiego spokoju, placu Tiananmen. I on był od ulicy zasłonięty takimi blaszanymi jakimiś konstrukcjami, żeby go nie było widać. ale jest furtka po prostu, która jest zawsze otwarta i nie jest zamknięta na klucz, nie można tam wejść. I właśnie kiedyś tam z tymi ludźmi, z którymi tam pojechałem, weszliśmy po prostu na ten dziedziniec przed kościołem i kościół był otwarty, to było akurat przed 15 sierpnia. I dowiedzieliśmy się, że na drugi dzień będzie duża uroczystość. Będzie, no, 15 sierpnia u nich też jest święto. I poszliśmy to po prostu na mszę świętą o godzinie 8. Oczywiście z Chińczykami bardzo trudno się jest porozumieć, bo oni poza chińskim to żadnego obcego nie znają. Czasami mówią, że znają jeszcze japoński, no ale nikt tego nie jest w stanie sprawdzić. Natomiast jakiś europejski język tam nie funkcjonuje i z nimi się nie można w ogóle do jakoś porozumieć. Natomiast w gablotach jest, są objaśnienia po prostu też i po angielsku, nawet i po łacinie i można tam dużo rzeczy wyczytać. Otóż 15 sierpnia na zniebowzięcie Najświętszej Marii Panny było po prostu duże nabożeństwo, duża uroczystość. Kościół był wypełniony absolutnie po brzegi. Spory to kościół w stylu barokowym, murowany, dosyć dobrze utrzymany. W konfesjonałach po bokach kościoła siedzą księża w takich krótkich strojach, po prostu bo tam jest gorąco, ciepło i są kolejki do konfesjonałów. Ludzie się jednak spowiadają. W kościele odbywa się msza święta, bardzo uroczysta i to co ciekawe, ci ludzie tak śpiewają, tak żarliwie po prostu śpiewają, że zdaje się, że ten budynek po prostu się rozejdzie. Tak po prostu zaangażowani są w śpiew, że to jest coś pięknego. Nie, w europejskich melodii to tam jakoś się nie słyszy. Jedna pieśń była gdzieś na jakąś melodię, coś podobne do Serdecza Matko. Oczywiście w chińskim wykonaniu. Po mszy świętej było jeszcze nabożeństwo takie adoracyjne, wystawienie Najświętszego Sakramentu. I co ciekawe, że monstrancję ksiądz wstawia do tabernakulum od drugiej strony, jakby powiedzieć od strony za ołtarza, bo ta monstrancja jest tak olbrzymia, że ona się po prostu nie mieści z tej oficjalnej strony. Ona po prostu w tym tabernakulum, tam z drugiej strony postawiona, ona po prostu jest tylko widoczna, ta centralna część. Taka przepiękna, złocista monstracja. Szaty liturgiczne księży są tak bogate, że to przechodzi nasze wyobrażenie. Więc ogólna obserwacja jest taka, że ta uroczystość kościół ma, bo jest pod wezwaniem świętego Józefa, a natomiast na uroczystość wniebowzięcia był specjalny ołtarz boczny zrobiony, pięknie urządzony z Matką Bożą. I
bardzo cenne informacje, bardzo cenne, tylko że leci nam bardzo antenowy czas i za chwilę będziemy kończyć i chciałbym też, żeby jeszcze nasi goście zabrali głos. Dobrze, jeszcze jedno słowo, prosimy bardzo.
Po tym jak byłem po prostu chyba za szóstym razem, chcieliśmy ten kościół katedralny odwiedzić, bo już wiedziałem, gdzie go szukać. Okazało się, że tylko kościół był w remoncie, cały odsłonięty, widoczny z ulicy, no remont był. Stację Męki Pańskiej było tak pięknie odnowione, ale jeszcze po prostu to było w czasie remontu.
Dobrze, dziękujemy bardzo, no, bo mamy kolejne telefony, a jeszcze mamy tylko 15 minut. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. I mamy kolejny telefon. Halo?
Na razie znamy te kościoły, tak. Podobają nam się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, teraz i zawsze.
Ja mam na imię Paulina i dzwonię tak. Z Warszawy i jestem studentką drugiego roku sinologii.
Ale fajnie.
I chciałam bardzo podziękować w ogóle za możliwość wysłuchania tak wartościowej audycji, bo jestem osobą, która była w Chinach, ale nie miałam okazji spotkania żadnego duchownego. Dlatego dla mnie to, co teraz szczególnie mówią siostra i ojciec, jest naprawdę bardzo wartościową sprawą. I ja chciałabym poruszyć taką kwestię relacji między tym kościołem państwowym chińskim, czyli tym kościołem, który nie podlega papieżowi, który mianuje swoich biskupów, a tym kościołem podziemnym, który jest kościołem bardzo mocno związanym z papieżem Franciszkiem, ale też jest nielegalny. I chciałabym zapytać o to właśnie, jak wygląda w ogóle prowadzenie misji katolickiej w Chinach? Jak jest, jakie utrudnienia napotykają na tym siostry? No bo wydaje mi się, że rząd, skoro właśnie chciałabym zapytać o to, czy jest tak, że skoro misja chrześcijańska jest tam nielegalna, to czy faktycznie rząd stosuje jakieś represje wobec duchownych i wobec świeckich, które wjeżdżają na misję do Chin?
Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Dziękuję. I oddajemy tak głos naszym gościom.
Pierwsza rzecz, którą chciałabym tutaj w odniesieniu do pani Pauliny pytania powiedzieć, to nie można powiedzieć, że misja chrześcijańska w Chinach jest nielegalna. Tak? Tak jak wspomnieliśmy już wcześniej w audycji telewizyjnej, katolicyzm, podobnie jak protestantyzm, jest jedną z pięciu religii oficjalnie uznanych legalnych przez władze, tak, legalnych. No tyle, że one będą legalne, dopóty będą dane kościoły lokalne, czy dane parafie, diecezje, dani kapłani, zarejestrowani u władz. I jeżeli oni są zarejestrowani u odpowiednich władz, wówczas też mają prawo oficjalnego funkcjonowania. Tak jak też wspomnieliśmy już wcześniej, misje chrześcijańskie, w sensie misjonarze innych narodowości swobodnie misjonujący w Chinach, nie
mają racji bytu tak od strony prawnej. Tak. Natomiast misje nie ograniczają się tylko do nawracania przez misjonarzy z zewnątrz. Nie? Chińczyk może prowadzić działalność misyjną legalnie w swoim kraju.
Na terenie własnej parafii.
Na terenie własnej
tak.
parafii.
Także i może jeszcze kilka zdań dotyczących zbieżności i różności czy odmienności między nurtem oficjalnym i nieoficjalnym w kościele chińskim. Ja odnoszę się do tego sformułowania dwa nurty w kościele. Jest to sformułowanie ukute przez kardynała Fernando Filoniego, prefekta kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Zachęcałby używać bardziej takiego sformułowania, aniżeli mówienie o kościele patriotycznym czy kościele podziemnym. Jakkolwiek w tym kościele, w tym nurcie oficjalnym mówimy też o tym, że on jest jakoś kontrolowany przez Stowarzyszenie Patriotyczne Katolików Chińskich. Katolicy obu nurtów kościoła wyznają tę samą wiarę i katolicy obu nurtów kościoła uznają duchową zwierzchność papieża.
Tak.
Tak, Ojca Świętego. To jest niezmiernie ważne dla nas i też w jakiś sposób uspokajające. I nie mieliśmy już okazji zaprezentować jednego ze slajdów, który pokazywał też piękny wizerunek Jana Pawła II, który był zamieszczony na jednym z fresków okalających kościół w stylu chińskim w Doargo w prowincji Shaanxi. Pośród wizerunków Matki Bożej, różnych wizerunków Matki Bożej w połączeniu z ornamentyką typowo chińską był też wizerunek Jana Pawła II. To jest kościół, który stoi w Chinach oficjalnie, w sensie budowli stoi oficjalnie. I teraz kościół oficjalny, aby móc wykonywać pracę duszpasterską wśród wiernych, akceptuje przynajmniej pewną minimalną współpracę z rządem, rejestrację u władz i pośrednictwo Stowarzyszenia Patriotycznego. No i dzięki temu może sprawować normalne nabożeństwa w oficjalnych kościołach. Takim też kościołem jest katedra wspomniana wcześniej przez pana Zygmunta, katedra, jedna z czterech katedr Pekinu, katedra świętego Józefa. Nie może jednak utrzymywać więzi administracyjnych ze Stolicą Apostolską. Kościół, ten nurt nieoficjalny, działa w ukryciu. Ma te kościoły domowe, ludzie spotykają się czy to właśnie w prywatnych domach, czy też w takich czasami na podwórkach, bardzo takich skromnych miejscach. Istnieją także nielegalne seminaria, nielegalne zgromadzenia zakonne, nielegalne w takim znaczeniu, że one nie są
zarejestrowane w Stowarzyszeniu Patriotycznym.
Tak. I w konsekwencji biskupi, kapłani, siostry, osoby świeckie obu nurtów kościoła są bardzo przynaglani i bardzo zachęcani, ażeby współpracować ze Stowarzyszeniem Patriotycznym i są wobec nich stosowane no, różnego rodzaju przynaglenia. Niekiedy są zmuszani do udziału w szkoleniach. Taka sytuacja miała miejsce na przykład w Szanghaju w lipcu 2012 roku po konsekracji biskupa Tadeusza Madaci. kiedy on pod koniec mszy świętej konsekracyjnej w sposób jawny, prosty, a zdecydowany.
Niesamowicie to było, tak. Bo od razu zakończyło się aresztem domowym.
Tak, ale powiedzmy, co zrobił publicznie. Publicznie powiedział, że ze względu na posługę duszpasterską i pasterską biskupią, którą właśnie rozpoczyna, niewygodne, niespójne z tym jest, ażeby kontynuował swoją przynależność do Stowarzyszenia Patriotycznego. Po takiej to zostało przywitane gromkimi owacjami, jednak tego samego dnia biskup Madacin zniknął i do tej pory minęło już ponad 2 lata. On pozostaje w areszcie domowym, nie ma możliwości sprawowania swojej posługi i prawdopodobnie przebywa w Szeszan.
To, co jest trudnością, bo to w pani pytaniu też wybrzmiało, kwestia misji. My naturalnie myślimy, co zrobić, żeby być misjonarzem w Chinach. Legalnie się nie da. Legalnie się nie da. Natomiast nielegalnie jest dużo misjonarzy w Chinach. Dużo misjonarzy. Oczywiście poszczególne zakony czy zgromadzenia zakonne, bo to częściej dotyczy zgromadzeń zakonnych niż księży diecezjalnych, ponieważ struktury zakonów więcej dają wsparcia po prostu danemu swojemu współbratu niż diecezje. Mają tam swoich przedstawicieli w kościele podziemnym, natomiast raczej starają się nie ujawniać. Nie znajdziemy tego w jakichś takich statystykach czy informacji, nie upublicznia się, kto gdzie w nielegalnym kościele na przykład z Polaków działa i misjonuje. Jest to pewnego rodzaju ryzyko, wejście w konflikt z prawem, ale to jest jedyna możliwość, jeżeli chciałoby się misjonować z zewnątrz, nie będąc obywatelem Chin.
Ja chyba bym się tu z księdzem Dariuszem spierała w tym momencie. Nie powiedziałabym, że w Chinach jest dużo misjonarzy obcej narodowości. Owszem, są osoby, są kapłani, czy są zakonnicy przynależący do różnych zgromadzeń, którzy nie jechali tam wprost do posługi misyjnej. Taką wykonują jedynie w niewielkim zakresie czasowym, ponieważ oficjalnie są zaangażowani na przykład na uniwersytetach.
Uczą języka, na przykład angielskiego czy francuskiego.
Tak, w ten sposób. I oni mają też kontakt z oficjalnymi wspólnotami, czy jakoś mogą się spotykać, ale wówczas nie występują jako przedstawiciele, osoby z zagranicy reprezentujące dane. Reprezentujące dane środowiska.
Mamy kolejny telefon, tak? Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ojca i gości.
Witamy.
Bardzo z wielkim zaciekawieniem słucham tej audycji, ponieważ córka nasza jest w Harbinie. Uczy się również tego języka od sierpnia i pierwsze doświadczenie takie przykre w kontekście naszej wiary do dokumentów potrzebowała zdjęcie. No i poszła do fotografa. Krzyżyk oczywiście miała na wierzchu i musiała koniecznie go zakryć. Nie zdjąć, tylko chociaż zakryć. Także miała ten maleńki problem, ale nie taki, że musiała ten zdjąć i schować i jako niepożądaną rzecz mieć na sobie. To tak jakby pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest miasto Harbin. Chodziła do kościoła chyba przez pierwsze 2 miesiące do tego kościoła, jak rozumiem, państwowego, jak państwo tutaj, i stwierdziła, że nie będzie chodzić. Słucha przez internet online mszy świętej z Polski. Czy to jest dobra decyzja?
A dlaczego nie będzie chodzić?
No właśnie nie dopytałam jej, ponieważ twierdziła, że nic nie rozumie, że woli i woli tą mszę świętą.
Czyli bariera językowa jest.
Bariera językowa i chyba nie tylko. Właśnie tak słuchałam o tym kościele i ja się teraz tak dopytam, ponieważ to, co mi powiedziała, to, że no nie wynosi z tej mszy świętej tego, czego potrzebowała.
Pytałbym jej, a czego potrzebowała?
No chyba tej.
Bo ona też wyszła z innej kultury, prawda? Przyjeżdża z Europy, z Polski.
Tak.
Tak. Ale zaraz ksiądz profesor, siostry tutaj będą
właśnie,
kompetentne.
Właśnie profesora chciałam się zapytać, czy raczej ją skłaniać, jak będziemy się kontaktowały, żeby jednak, bo ja jako matka uważałam i nadal tak uważam, że lepiej gdyby poszła. A co ksiądz profesor by mi doradził?
Ja bym jej zadawał
ja
pytania.
Wskazać?
Ja bym zadawał jej te pytania, które pani zadaje, nie? Czego poszukujesz? A i nie znajdujesz tam. Czy nie spotykasz tam Jezusa Chrystusa w Eucharystii? Czy chodzisz tam w innym celu? A że nie rozumiesz języka, no dobrze, ale jak pojedziesz do Francji, nie wiem, Hiszpanii, czy...
Też będzie bariera językowa.
I co, nie znasz, jak msza święta katolicka wygląda, jej struktury przez tyle lat chodząc w swoim kraju? Na czym polega problem? Przecież te same teksty są recytowane przez kapłana. Czyli czego szukasz? Dlaczego nie spotykasz? Bo ja jestem daleki od nakłaniania. Masz chodzić. No może nie masz chodzić, jeżeli rzeczywiście nie dokonuje się to, co się powinno dokonywać. Ale na jakiej zasadzie się dokonywało to w Polsce? Tylko na zasadzie zrozumienia języka co znajdowałaś w Polsce, czego nie znajdujesz w Chinach? Co to jest takiego ważnego? Ja bym o to pytał. Jakby po tej nitce do kłębka dojść, że więź z Jezusem Chrystusem eucharystyczna, to jest skarb, karmienie się.
W tym kościele, przepraszam, że tak wejdę słowo, jest normalna komunia, tak?
Tak, jest normalna komunia, mamy...
taki państwowy, tak?
Tak, jest normalna komunia, jest...
A ktoś z państwa mógłby mi powiedzieć o tym kościele w Harbinie? Ktoś z państwa coś wie? O tym mieście?
Chyba żadne z nas nie było w Harbinie. Natomiast jeśli trzeba, to ja...
W internecie też właśnie niewiele znalazłam. Wiem tylko, że tam kościół jest i to nawet
tak.
Polacy ten kościół tam...
Tak, Harbin to jest, to jest bardzo silna misja.
Gdzie to jest ten Harbin?
Północny wschód.
Manchuria, czyli na granicę z Rosją, gdzieś niedaleko.
Tak. Japonii, tak można tak, by powiedzieć.
Jeśli trzeba, to też można się skontaktować na przykład przez stronę czasopisma Chiny Dzisiaj. Tam jest też możliwość napisania, czy też przez naszą stronę www.sinicum.pl. Jeśli trzeba, czy pani byłaby zainteresowana, to mogę też przysłać informacje dotyczące diecezji w Harbinie, ponieważ takimi dysponujemy.
No właśnie, to byłoby
także dobra. Myślę, że jakąś pomocą córce, która, ja rozumiem, że ona uczy się języka chińskiego.
Tak,
więc myślę, że jakąś pomocą byłoby też, dysponuje chińskim tekstem mszy świętej, zarówno w znakach chińskich, jak też z wymową w pinin. Więc chętnie też to udostępnimy. Jeżeli byłaby pani zainteresowana, to po prostu prosimy napisać.
A proszę mi powiedzieć, czy to jej w jakiś sposób może zaszkodzić w tych realiach chińskich?
Zaszkodzić? Nie.
To, że chodzi do kościoła?
Nie chciała. Nie.
Ale co?
Przesłanie jakichś tam danych, czy mogłabym ją w jakiś sposób narazić?
Raczej nie.
Inne osoby, ja już tego typu korespondencje też otrzymywałam w ostatnim czasie od innej studentki studiującej w innym rejonie Chin i na przykład informacje dotyczące tego, gdzie są kościoły w danym regionie wysyłałam i nie było żadnych...
Dla gości z zagranicy.
Dopytam, dziękuję księdzu profesorowi za tą sugestię, bo tak jakoś nie pomyślałam. Tylko powiedziała mi, że woli jednak tą mszę świętą wysłuchać online, dużo więcej ona jej daje przez internet. A teraz
To nie może dawać.
To nie jest żywe uczestnictwo we wspólnocie.
Teraz dopytam, stąd moje pytanie. Właśnie bardzo długo usiłowałam się dodzwonić, stąd moje pytanie. A zechce mi siostra podać numer telefonu na jakiś taki kontakt?
Tak, proszę bardzo. 723.
Odmówił mi długopis posłuszeństwa, tak?
723 tak? 630 814.
Jeszcze nie zapisałam.
Powoli. Jeszcze raz.
Tak. 720.
723.
Tak.
630.
630.
814.
814. 723, tak?
Tak.
630, 814.
Tak.
Także jeszcze tylko tyle powiem, że jest zadowolona, ludzie są fantastyczni, tak jak zresztą państwo goście mówiliście. Teraz tylko jest minus 32 mroz.
O tak. Ojej, tak. Tam jest...
tak, trzaskające.
To jest rzeczywiście. Proszę pozdrawiać od nas córkę serdecznie.
Bóg zapłać, a ja proszę o modlitwę. Za dobrze. Całą naszą rodziną, bo i tęsknimy za nią. Z Panem Bogiem bardzo dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Szczęść
Boże.
Dobrego.
Wszystkiego dobrego. Powoli nasz program dobiega końca. No niestety, tak interesujące tematy i tak ogromna wiedza naszych gości. Ja mam taką propozycję, żeby teraz każdy z naszych gości miał kilka minut, dwie, trzy minutki, żeby też powiedzieć i jakoś podsumować to nasze spotkanie dzisiaj w Radiu Maryja, czy też powiedzieć to, co chcę powiedzieć na temat misji w Chinach, na temat tego kraju, ewangelizacji, to, co mu leży na sercu.
I będziemy pozdrawiać znajomych.
I oczywiście nie możemy o tym zapomnieć, ale też nie zapomnimy o tym, żebyście się po chińsku pomodlili.
Dobrze, dobrze.
I po chińsku też tę modlitwę może Ojca
Świętego po chińsku, ale też, żeby po polsku też, żebyśmy rozumieli jako słuchacze.
Tak, czyli...
Po polsku, a później po chińsku i oczywiście jak najbardziej pozdrowienia. Ale może najpierw takie podsumowanie. Co jeszcze na koniec takiego na sercu leżącego?
Bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj przybyć i podzielić się z różnych stron. Są to tylko szczępy tego wszystkiego, co by można było podzielić, ale osobiście ogromnie mi leży, bardzo na sercu mi leży sprawa właśnie sióstr zakonnych. Od kilku lat właśnie bezpośrednio jestem tak praktycznie bardziej związana, bo ci moi rozmówcy to są bardziej jeszcze związani z nauką. Natomiast ja mam bezpośredni taki kontakt z tymi, które tutaj są i z tym wielkim głodem sióstr, które bardzo wołały, pomóżcie nam, dlaczego nam nie chcecie pomóc. To była przyczyna tego, że się zorganizowało taką czy inną pomoc tym siostrom i chcemy to dalej robić. I dlatego cieszę się, że mogę się tym bólem ich dzielić i zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy za ten kraj, za siostry, za kapłanów i proszę bardzo o to, żeby rzeczywiście, jak tylko się nadarzy jakaś okazja, pomagać, Bóg zapłać. A chciałabym pozdrowić zgromadzenie moje, zwłaszcza siostry w Sulejówku. Chciałabym pozdrowić siostrę Hiacyntę, która w tym Sulejówku jest, Chinkę. I też panie z misyjnej wspólnoty Ducha Świętego, panów też. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Ja chcę jeszcze o siostrze dodać, bo siostra wymawia się, że my bardziej teologią się zajmujemy, ale siostra doktor Aleksandra Huf jest teologiem duchowości i jest związana z posługą dla różnych etapów formacji sióstr, tak w swoim zgromadzeniu, jak i na polu międzyzakonnym. Jest dyrektorem studium formacyjnego dla początkowej formacji sióstr w Warszawie przy konsulcie wyższych przełożonych. No i od samego początku posługi Grupy Polskiej na rzecz Kościoła w Chinach związana jest z nią, zajmując się przede wszystkim sprawą pomocy siostrom zakonnych z Chin, ale także klerykom, bo któż wiózł kleryków z lotniska, jak nie siostra. Mamy też kleryków tutaj studiujących w Polsce i siostra wiele rzeczy dokonuje, także wielkie dzięki, bo na siostrach bardzo dużo odpowiedzialności spoczywa i to trzeba podkreślić, takiej organizacyjnej. W przyszłym roku, 2015, będziemy robili kolokwium międzynarodowe. Wszystkie organizacje europejskie, które są związane z pomocą kościołową w Chinach, zapraszamy do Polski, do Warszawy, żeby wspólnie...
Do Konstancina.
To jest koło Warszawy, ale to chodzi o to, że Warszawy... I no to jest ogrom pracy przygotowania, bo cała Europa związana z Chinami zjeżdża się tutaj do nas. My to organizujemy. No a już...
Zespół z China Centrum w Sankt Augustin.
Tak.
To też na temat ewangelizacji.
Ewangelizacji.
Tak. Natomiast chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić też wszystkich ze Stowarzyszenia Synikum imienia Michała Bojma i też wszystkie te miejsca, parafie, do których w różny sposób docieraliśmy, czy to przez obecność podczas mszy świętych, niedzielnych, w parafiach. To są już bardzo duże kręgi, które już zostały jakoś zarażone troską o Kościół w Chinach i za to różnego rodzaju wsparcie. modlitewne, też innego rodzaju, serdecznie dziękujemy. I bardzo też proszę, aby pamiętać o modlitwie za Kościół w Chinach zarówno 24 maja, aby też ten dzień zaproponowany przez papieża Benedykta XVI wszedł w takie kalendarium każdej wspólnoty, parafii, diecezji. I ten dzień, ale też każdy inny, zwłaszcza okres Adwentu, był okresem gorącego wspierania Kościoła w Chinach, dlatego że...
Proszę siostry, jeszcze proszę zachęcić księży, którzy nas teraz słuchają, siostry zakonne, żeby nie bali się Chin.
Proszę nie bać się Chin, dowiadywać się o nich co więcej. I wspominam już kilkakrotnie, powtórzę po raz kolejny, polecam Chiny dzisiaj, gdyż...
Rzetelne informacje tam można znaleźć, bieżące.
Zarówno w formie tej drukowanej, jak też w formie
online. Gdzie można nabyć tą gazetę?
Jest strona chinydzisiaj.eklezja.org.pl. Na tejże stronie można znaleźć wersję internetową, pisząc też, czy to na adres, właśnie, który można znaleźć na tej stronie, czy też na adres www.sinicum.pl, znaczy sekretariat@sinicum.pl. Udzielimy wszelkich informacji dotyczących też prenumeraty w formie drukowanej tego kwartalnika.
Podsumowując, chcieliśmy, żeby Państwu zapłonęły oczy i serce, żebyście się ucieszyli Chinami i nabrali ducha. Nie bać się tych wszystkich trudności, z którymi się jako Kościół zmagamy w kontakcie z Chinami, bo Kościół dzięki mocy Jezusa Chrystusa ma w sobie taki potencjał, taka możliwość, że żadne bramy piekielne go nie przemogą. W związku z tym wygrana jest po naszej stronie. I zmobilizujmy się, także siły, także patrząc na misję w tamtym kierunku. Cała teologia, cała jakby praca wieków jest skierowana na to, żeby ludzie przyjęli i ukochali jeszcze bardziej Pana Jezusa. Nim się karmili, nim żyli, bo w nim jest nasza nadzieja. Także nadzieja Chin. I przekonajmy Chiny do tego, że w Jezusie Chrystusie nie ma zagrożenia. Otwarcie drzwi na Niego pozwoli Chińczykom być jeszcze bardziej Chińczykami.
Jeszcze bym dodała to, że przyjazd takich sióstr czy kleryków stamtąd do nas, to jest ogromne bogactwo dla nas.
Tak.
To jest dla nas, my jesteśmy naprawdę maleńkimi ludźmi wokół,
wobec tej
wiary, którą oni reprezentują. Tak. My się staramy im pomóc, ale my chyba o wiele więcej korzystamy z ich świadectwa wiary.
I ja jeszcze chcę pozdrowić.
Tak, niech ksiądz profesor jeszcze właśnie od siebie też.
Ja chcę pozdrowić moją mamusię, która mnie teraz w Zabrzu słucha. Mamuś, kocham cię i pozdrawiam i błogosławię z daleka, tutaj z Torunia. Jutro dopiero w nocy.
Ale to nie jest tak daleko jak gdzieś z Chin albo
tak,
gdzieś tam
Zabrze,
w Szanghaju.
To jest blisko. Tak. Więc moich kleryków pozdrawiam, studentów i kolegów profesorów i z Uniwersytetu Opolskiego, i z Instytutu Konfucjusza, i ze Śląskiej Szkoły Ikonograficznej, moich ikonopisarzy. Mojego brata, kochanego księdza Piotra Sękowskiego, który także współtworzy Sinicum i jest odpowiedzialny za Juventus Studentesca w Polsce. Wszystkich członków Sinicum, zwłaszcza naszego prezesa, ojca doktora Antoniego Koszorza, księdza Adama Wodarczyka z Oazy, który ma teraz być biskupem, a zakładał z nami Sinicum. No i księży werbistów Sankt Augustin, którzy współtworzą z nami to dzieło. Przede wszystkim Romana Malka, Piotra Adamka, Zbyszka Wesołowskiego. Moich przyjaciół z Comunione e Liberazione ze wszystkich miejsc w Polsce i nie tylko w Polsce. No i moją rodzinną parafię świętej Anny w Zabrzu. To chyba tyle.
Cała litania.
Tak.
Tak wiele osób związanych z tą środowiskiem ewangelizacji Chin.
Nie tylko. Tak wiele osób. Po prostu to wypełniają moje serce. Ich kocham, więc biorę ich tutaj.
Więc bardzo się cieszę i jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że mogłem drogie siostry i drogiego księdza spotkać i prowadzić ten program i tyle dowiedzieć się o Chinach. W neokatechumenacie tak wiele mówi się o ewangelizacji Chin i Kiko kilka razy już był w Chinach.
Tak, piękne ikony wykonał. Tak, w Szanghaju.
I w ruchach jest duża nadzieja. Ci, którzy są związani z ruchami, nie bójcie się Chin.
I teraz jest to takie chyba wyzwanie. Rodzina, prawda?
Teraz pojechały kolejne rodziny do Chin na ewangelizację na cały świat i rodziny wielodzietne. Mamy, i to i musimy kończyć, no kochani, musimy powoli kończyć, ale obowiązkowo
najpierw po polsku.
Najpierw tam trwa papieża, Ojca Świętego Jana Pawła II, tak?
Ofiarowanie Chin Maryi przez Jana Pawła II. O Maryjo, Matko Boża i Matko Nasza, synowską miłością ofiarujemy Twemu najczystszemu sercu nasze zdolności, słowa, czyny, wszystko to, czym jesteśmy i co posiadamy oraz całe nasze życie. Błagamy Cię, Matko kapłanów, sióstr zakonnych, katechistów, aby gorliwie i wytrwale głosili Ewangelię Świętą i rozpowszechniali Kościół Boży na terenie całych Chin. Błagamy Cię, Matko chrześcijan, aby Twoje dzieci nieustannie postępowały w praktyce cnoty. Błagamy Cię, Matko, również za niewierzących, aby wyszli z ciemności błędów i doszli do światła wiary. Błagamy Cię, zlituj się nad ludnością Chin, która też jest odkupiona krwią Twego Syna. O Maryjo, za Twoim matczynnym wstawiennictwem niech się wszyscy zwrócą do Najświętszego Serca Jezusa i osiągną źródło cnoty i życia i stworzą w Kościele jedną owczarnię na czele z jednym pasterzem. Wspomożycielko chrześcijan, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Królowo Chin, módl się za nami.
I teraz po chińsku, tak?
Zdrowaś Mario i Ojcze Nasz.
Ojcze Nasz i zdrowaś Mario.
W drodze, dobrze.
Women de tienfu, yuani de min, shou xin yang, yuani de guo lai lin, yuani de zhi yi, fen xin zai ren jian, ru tong zai tian shang. Qiu ni jin tian shang gei women zhi yong de shi liang, qiu ni kuan shu women de cui guo. 如同我们宽恕别人一样，不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。阿门。万福玛利亚，你充满恩宠，祝福你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。 天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。
Wielkie szesze.
Dziękujemy
Wam serdecznie. Miałem tyle piosenek chińskich przygotowanych, siostra tutaj przygotowała.
To w kolejnych dniach, proszę wykorzystać.
A mieliśmy tyle. O Tajwanie niewiele mówiliśmy, a też na pewno Kościół na Tajwanie. Życzę kochanym siostrom i kochanemu naszemu profesorowi, księdzu, wielu łask Bożych, odwagi w ewangelizacji. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy tęsknicie za Chinami?
Oj tak.
Bardzo.
A więc życzę Wam, żebyście mogli jeszcze ten kraj odwiedzić, zobaczyć i tam ewangelizować.
Dziękujemy.
I też módlcie się o to, żeby jak najwięcej z nas, Polaków, prezbiterów, księży, sióstr zakonnych, tego Ducha Świętego pozwoliło Duchowi Świętemu porwać się na podbój Azji dla Chrystusa.
Dziękujemy.
Niech tak się stanie.
I Radiu Maryja i temu dziełu, które tutaj rozwija się i możemy w tym uczestniczyć i być jego częścią. Bóg zawsze.
Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Z Panem
Bogiem.